Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Zapraszamy do spędzenia tego wieczoru z Radiem Maryja, a w naszym studio gość pan Dariusz Sopków, ambasador tytularny Rzeczypospolitej, były konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Strasburgu. Witam serdecznie, panie ambasadorze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, ojcze. Szczęść Boże radiosłuchaczom.
To już nasze drugie spotkanie po telewizyjnym. Będziemy rozmawiali dzisiaj oczywiście o dyplomacji, o sztuce dyplomacji, o tych wszystkich sprawach, które z dyplomacją, polityką międzynarodową wiążą się. Ja niedawno czytałem, panie ambasadorze, artykuł z Rzeczpospolitej profesora Andrzeja Nowaka, zapewne znanego i państwu, i panu. Chciałbym teraz króciutko fragmencik przeczytać. Mnie wizyta, pisze pan profesor Andrzej Nowak, Dmitrija Miedwiediewa skojarzyła się z uroczystym przyjazdem Mikołaja. Nie chodzi o świętego Mikołaja, ale o wizytę cara Mikołaja II w Warszawie we wrześniu 1897 roku. Entuzjazm był łudząco podobny. Miejsce wizyty, pałac namiestnikowski, też było to samo co dzisiaj. Zachwycano się liberalnymi i modernizacyjnymi tendencjami, które przypisywano młodemu carowi. Witał go las łuków triumfalnych, ktoś tam protestował, ale to był margines, PPS. Dobrze myślący obywatele Warszawy zakładali raczej, że nowy car odmieni nareszcie los kraju nad Wisłą. Żadnych tam już powstań czy innych niebezpiecznych mrzonek. Będziemy za to mogli lepiej się rozwijać, korzystniej handlować z wielkim partnerem ze wschodu. Na zakręcie dziejowym taki tytuł nosił programowy artykuł Głównej Trybuny Ugodowców Petersburskiego Kraju, którym witali oni wiekopomną wizytę. Coś łudząco podobnego.
No tak, wtedy mówiono o zakręcie dziejowym, a teraz słyszeliśmy co chwilę ocieplenie, przełom, wizyta przełomowa. Warto zwrócić uwagę na to, że już w trakcie tej wizyty dwudniowej prezydenta Federacji Rosyjskiej sami dziennikarze, którzy tuż przed wizytą i w pierwszych godzinach mówili o przełomie, o historycznej wizycie, o ociepleniu, to już zaczęli mówić w połowie tej wizyty, że no tak naprawdę konkretów dużo nie było, że na konkrety trzeba będzie jeszcze poczekać i tym podobne. Także te uwielbienie wielu Polaków dla tego imperializmu rosyjskiego, no jest jak widać historyczne, miało miejsce dawniej, ma miejsce obecnie.
No przede wszystkim władców Polski.
Tak. No,
tych, którzy akurat zarządzają, czy to jest namiestnik, czy to jest prezydent.
Tu są przyczyny też takie troszeczkę historyczne. Jest cała szkoła historyków, szkoła roczników, to się nazywa szkoła annałów, szkoła francuska, która mówi o tym, że żeby zrozumieć pewne zachowania dzisiejsze, trzeba bardzo dobrze prześledzić życie codzienne, czy powolną ewolucję zwyczajów w dawniejszych epokach. I ja myślę, że w Polsce bardzo mocny był zawsze nurt bliskich związków z Rosją, i to wcale nie po 1945 roku, tylko się to okazało. Pewne zauroczenie tą wielkością tego kraju, imperializmem, no i faktem, że jednym z tytułów carskich był król Polski przez długi okres czasu, więc była i też druga szkoła, oczywiście patriotyczna, tą, którą byśmy nazwali szkołą Konfederacji Barskiej. Nie zapomnijmy, że w wieku XVIII, w drugiej połowie wieku XVIII ostatni nasz król Stanisław Poniatowski potrafił wytworzyć przekonanie elity, ówczesnej elity o tym, że jedynym naszym gwarantem niepodległości jest caryca, jest caryca Katarzyna, jest Rosja i ogromna część elity dała się uwieść temu pomysłowi. Także no, ten wątek podziwu dla cara, dla Rosji w naszej literaturze, w naszej historii pojawia się i trzeba mieć tego świadomość. Natomiast co do tej wizyty konkretnie, która miała miejsce tydzień temu, no to przełomowe wizyty, historyczne wizyty tydzień po pozostawiają bardzo wiele już rezultatów, echa. Jak widzimy, ta wizyta historyczna została przykryta inną, zapewne też historyczną wizytą w Waszyngtonie. Także poczekajmy, jak będzie ewoluować historia naszych relacji z Rosją nową, bo niewątpliwie Rosja szuka swojego nowego miejsca w architekturze międzynarodowej. Są pomysły bardzo wyraźnie artykułowane, że Rosja chce być częścią europejskiego systemu bezpieczeństwa i to są pomysły kreowane przez Rosję. Oni sami sobie tego życzą. Pytanie, jak my się do tego odniesiemy? My, to znaczy Europejczycy, mówiąc my, myślę o sojuszu północnoatlantyckim, myślę o Unii Europejskiej, bo z takich pozycji możemy z Rosją ewentualnie rozmawiać na zasadach partnerskich. No ale to już jest oddzielny temat. Rozumiem, że będziemy o tym dzisiaj rozmawiać, miejsce Polski w Unii Europejskiej, czy miejsce wykorzystanie Unii Europejskiej do realizowania interesów narodowych. Ale co do tej konkretnej wizyty, która się właśnie skończyła, to najlepszym dowodem takim medialnym na to, że nie była to wizyta konkretów i nie była to wizyta przełomu, to jest to, że drugiego dnia wizyty sami dziennikarze, którzy tak nakręcali atmosferę gloryfikacji tego wydarzenia, to mówili, że nic wielkiego się w sumie nie stało, a ciekawszym tematem było, ile ochroniarzy przyjechało razem z prezydentem Miedwiediewem, niż jakie konkretnie umowy zostały podpisane. I drugi fakt, drugiego dnia wizyty prezydenta rosyjskiego, większość rządu polskiego z premierem na czele pojechała do Berlina. No, gdyby było coś tak istotnego tutaj, to na pewno by to się nie zdarzyło. A w Berlinie usłyszeli ministrowie i nasz premier to, że Niemcy, ustami kanclerz Merkel, nie zgadzają się na to, żeby modyfikować rurę gazową, która może w dużym stopniu ograniczyć dopływ statków o dużym tonażu do Świnoujścia. Więc tak wyglądają konkrety.
Czyli do tak zwanego gazoportu, który ma tam powstać.
Tak. No, ja myślę, że to była świetna okazja, fantastyczna okazja, żeby uczynić z Polski partnera w tym konkretnym wymiarze. Bo gdyby nastąpiło dogadanie się polskiego premiera, który przed wyjazdem do Berlina spotkał się z premierem, z prezydentem Federacji Rosyjskiej, gdyby uzyskać od niego jakąś deklarację, że Rosja popiera to, żeby jednak ten dostęp do Świnoujścia był lepszy, żeby to zmodyfikować po prostu. Modyfikacja zakopania rury kilka metrów niżej to nie jest nic wielkiego. Ale by to był namacalny, konkretny dowód dobrych relacji naszych z dwoma partnerami, którzy tą rurę gazową przez terytorium Morza Bałtyckiego w okolicach linii granicznej brzegowej polskiej kładą. Mielibyśmy jakiś bardzo realny i propagandowo dla rządu wspaniały przykład tego, że Polska jest traktowana partnersko. No niestety nie udało się. I to należy żałować, już nie chodzi o to, czy ktoś popiera, czy nie popiera ten rząd. To, że my nie potrafimy być partnerem w rozmowach Rosja-Niemcy, no to jest źle dla naszego kraju po prostu. Okazja była wyśmienita. Przyjeżdża prezydent Rosji, następnego, drugiego dnia wizyty prezydenta polski rząd, polski premier jest w Berlinie. Żeby chociaż ta jedna konkretna rzecz się udała, to należałoby się cieszyć. Niestety fakty są inne.
Panie ambasadorze, ale są jakieś wymierne rezultaty tej wizyty dla strony rosyjskiej. Otóż jedyny pewnik w trakcie wizyty Miedwiediewa zostanie zmieniony statut Europol Gazu, do którego będzie wprowadzona zasada jednogłośnego podejmowania wszystkich decyzji w spółce, co zwiększa de facto wpływy Gazpromu na, no właśnie na tę linię przesyłową i na tę spółkę. A zatem jakiś wymierny dla Rosjan jest tutaj pewnik. Natomiast razem z prezydentem przyjechali prokuratorzy, którzy przyjechali o miesiąc później, właśnie dlatego, żeby przyjechali z prezydentem. No ja przypomnę, że wśród tych prokuratorów, którzy przyjechali z prezydentem Miedwiediewem, którzy nadzorują śledztwo smoleńskie, jest między innymi niejaki Jurij Czajka, który także zajmował się sprawą śmierci Anny Politkowskiej chociażby, otruciem polonem Aleksandra Litwinienki, czy nowym procesem Michaiła Chodorowskiego. Amerykańska gazeta opiniotwórcza The Washington Post zwróciła uwagę na nowy, skandaliczny proces Chodorkowskiego przygotowany przez prokuratora Czajkę. Administracja prezydenta Obamy, zdaniem tej gazety, powinna ukarać Rosję surowymi sankcjami za drastyczne nadużycia prokuratury w walce z polityczną opozycją. Do tego Washington Post wzywa, sugerując, że ludziom takim jak prokurator Czajka powinno się stanowczo odmówić prawa wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych. W Polsce przyjmowani są ci ludzie z honorami. I mało tego, przekazywane jest właściwie w ich ręce, no bo do tego to się sprowadza, przynajmniej tak to widzimy, śledztwo smoleńskie.
Dwie sprawy, o których mówi ojciec i które słusznie można rozpatrywać w jednym pakiecie, w jednym temacie. Rosyjska prokuratura i interesy rosyjskich firm energetycznych. Dlaczego można to rozpatrywać razem? Dlatego, że i prokuratura rosyjska, i firmy energetyczne rosyjskie zależą bezpośrednio od rządu. Siła państwa w stosunku do podmiotów poszczególnych, gospodarczych, publicznych, administracyjnych w Rosji jest o wiele większa niż w Polsce. My nie możemy przykładać swoich opinii, swoich mechanizmów czy struktur na interpretowanie tego, co się dzieje w Rosji. W Rosji prokurator dostaje polecenia rządowe. W Rosji prokurator nosi uniform na wzór munduru żołnierskiego. To jest stara tradycja jeszcze carska, ale przetrwała do dzisiaj. Prokurator jest prawie że żołnierzem, któremu się wydaje rozkazy, co do tego, jak ma prowadzić daną sprawę. Zresztą w niektórych krajach prokuratura jest niezależna, w niektórych jest zależna od rządu. Osobiście uważam, że ponieważ sądy cieszą się ogromnym stopniem niezależności, o tyle prokuratura powinna jednak w jakimś stopniu podlegać rządowi, może nie w tak dużym jak w Rosji, ale jednak jest coś takiego jak polityka karna państwa. I tą politykę można realizować, jeżeli prokuratura jest zależna w jakimś stopniu od ministra sprawiedliwości, ale to jest oddzielny temat. W Rosji jest to, ta niezależność prokuratury jest minimalna lub nie istnieje w ogóle, jeśli idzie o relacje prokuratura-rząd. To samo firmy energetyczne. Firmy energetyczne to są oczywiście firmy państwowe, udział prywatny jest żaden, a jeśli jest, to jest tylko fikcyjny. I każdy, kto zna rynek rosyjski energetyczny, to dobrze o tym wie, że państwo kontroluje nośniki energii, sposób pozyskiwania źródeł energii, przesył i polityka energetyczna jest integralną częścią polityki zagranicznej. Dlatego jeżeli tutaj w czasie wizyty prezydenta Rosji przyjechał zespół prokuratorów i z drugiej strony przedstawiciel największej firmy energetycznej Gazpromu, pan prezes Miller, prezes Gazpromu, to jest to jednoznaczne. W ten sposób Rosja realizuje swoją politykę. I teraz, no, my się musimy jakoś do tego...
Przepraszam, bo nie wiem, czy pan zna temat rozprawy doktorskiej Władimira Putina, obecnego premiera Rosji, bo on ma wiele różnych tytułów, między innymi naukowy stopień doktora nauk gazowniczych. I temat rozprawy doktorskiej jest taki, czy może dotyczy tej kwestii, jak wykorzystać eksport surowców energetycznych do realizacji politycznych celów Rosji.
No to można powiedzieć, że ten temat pracy doktorskiej jest obecnie realizowany. I tutaj warto powiedzieć rzecz następującą. To, co sobie teraz mówimy, to nie są żadne jakieś może nawet też odkrycia, bo dla ekspertów rynku rosyjskiego, politologów zajmujących się Rosją, to są rzeczy zupełnie oczywiste. Można się tylko dziwić, dlaczego nie tak uświadamiane jeszcze w Polsce. Ja myślę, że po prostu w sposób naturalny Polacy przekładają nasze schematy, naszą rzeczywistość i w oparciu o naszą rzeczywistość starają się interpretować to, co się dzieje w Rosji. W Rosji państwo, przywództwo państwa jest czymś o wiele ważniejszym niż w Polsce. To literaci, filozofowie, politycy mówią, że Rosjanin może być biedny, ale musi być dumny ze swojego państwa. No te akcenty przesunięte są w Polsce może troszeczkę w przeciwnym kierunku. Polak by przede wszystkim być niezależny, Polak chce być przede wszystkim zamożny, móc krytykować państwo, a państwo może być słabe. Dlatego my nie możemy nawet, myślę, do końca krytykować tego, co się dzieje w Rosji, to trzeba jak gdyby trochę starać się zrozumieć, jak mówił jeden z poetów rosyjskich, Rosji nie można zrozumieć, Rosję należy kochać. No to, ale tak mówił Rosjanin, Polacy będą na to patrzeć inaczej. Polacy chcą zrozumieć, my jesteśmy bardziej racjonalni, jesteśmy częścią elementy kultury europejskiej, jesteśmy elementem kultury europejskiej, można tak powiedzieć w sensie historycznym, zachodniej kultury, cywilizacji łacińskiej. I my rozumiemy, że państwo powinno służyć obywatelowi, prawda? Polacy są indywidualistami, podczas gdy w Rosji panuje jednak to myślenie zbiorowe, prawda? Nieważna jednostka, liczy się państwo, przywódca i wielkość siła tegoż państwa, również siła militarna. Także te dwie koncepcje państwa się tutaj ścierają i nam się może podobać ten bizantynizm, ta oprawa bizantyńska, ale nie dajmy się temu po prostu uwieść. Warto zwrócić uwagę przy okazji też tej wizyty i rozmów o tych kwestiach interesów, że Rosja bardzo często prowadzi politykę długofalową i raz nakreślony cel jest realizowany przez 10-20 lat, niekiedy wiele wieków. Jeżeli jest ekspansja tego państwa ustalona na jakimś pułapie, na jakichś granicach wpływów, to oni starają się to realizować przez wiele dziesiątków lat. I to, że energetyka, dostarczanie energii do innych państw jest częścią rosyjskiej dyplomacji, rosyjskiej polityki zagranicznej, to my musimy to po prostu przyjąć i patrzeć na to nie tylko z punktu widzenia biznesu, ale również z punktu widzenia niezależności naszego państwa. I to, że prezydent Rosji coś wynegocjował dla siebie w tej dziedzinie energetycznej, to dla nas nie powinno to budzić tylko zdziwienia, ale raczej mobilizację, żebyśmy i my coś w dziedzinie energetycznej wynegocjowali. W myśl prostej zasady, coś za coś, nic za darmo. Więc my nie możemy z jednej strony dać się uwodzić pięknym gestom doceniania nas przez Rosję, a jednocześnie oddawać pole w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego.
Panie ambasadorze, pan jest bliżej Strasburga. Tam jest Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości. I tam także Rosja wysłała swoją odpowiedź na te wszystkie postulaty, zarzuty rodzin ofiar Katynia z roku 1940. Ludobójstwo zostało przez Federację Rosyjską nazwane wydarzeniami katyńskimi i w zasadzie w odpowiedzi można czytać, że Rosja nie jest jakby tutaj specjalnie stroną, że wcale nie musi tego wyjaśniać, że w sumie nie wiadomo, przynajmniej to z tego pierwszego pisma wynikało, że nie wiadomo, kto do kogo strzelał i co tak naprawdę się wydarzyło. Prezydent Miedwiediew, choć trochę jakby modyfikuje w oficjalnych wypowiedziach to stanowisko i w Dumie, rosyjskim parlamencie, to stanowisko brzmi nieco inaczej. Natomiast oficjalne stanowisko poza granicami Federacji Rosyjskiej jest właśnie takie, jak w dokumentach wysłanych do międzynarodowej instytucji.
Skoro kontynuujemy ten bardzo ważny temat zrozumienia polityki rosyjskiej, to warto wskazać na pewne historyczne też przykłady, które pokazują, że w Rosji takie rzeczy wielokrotnie się zdarzają i są częścią systemu politycznego rosyjskiego. To znaczy jest gra na różnego typu uczuciach czy różnego typu postawach, o ile to służy Rosji, niekiedy nawet sprzecznych. W polityce wewnętrznej był słynny mechanizm, że car wysyłał swoich przedstawicieli do regionów, którzy łupili te regiony podatkami, odsyłali wszystko do skarbu carskiego i oczywiście car był zadowolony, ci jego delegaci do poszczególnych regionów Rosji też zadowoleni, bo bogacili się przy tym, lud cierpiał na tym najbardziej. Ale gdy lud już się buntował przeciwko tego typu praktykom, no to car zmieniał swoje oblicze, swoją postawę i mówi tak, wszystkiemu winni są źli bojarzy, to oni nie rozumieją ludu, oni blokują.
To przekonanie, że car jest zawsze dobry.
Dokładnie tak. Chociaż oczywiście sprzeczność tutaj jest ewidentna. I to samo w polityce zagranicznej. Rosjanie potrafią krytykować jakieś zjawisko, potrafią w sposób spektakularny buntować się przeciwko danemu przywódcy czy reżimowi danego państwa, a zarazem, jeśli trzeba się dogadać w jakiejś konkretnej sprawie, to potrafią to zrobić. Ktoś może się obrażać na to, ale ktoś inny może tylko po prostu apelować i myślę, że to jest bardziej rozsądne do tego, żeby zrozumieć ten mechanizm i umieć się w nim odnaleźć i się nie obrażać na pewną rzeczywistość, która nam się może nie podobać, ale musimy ją zrozumieć i w naszych zachowaniach, decyzjach politycznych, uwzględniach czy analizach. I dlatego w tej konkretnej sprawie, dla nas niezwykle bolesnej, oceny zbrodni ludobójstwa katyńskiego, to należy zrozumieć tak, że z jednej strony Rosja chce poprawić swój wizerunek i wysłać sygnał dla Europy, że już nie bronią tych zbrodniarzy, którzy dopuścili się tego mordu katyńskiego. Zarazem w ramach polityki wewnętrznej pomiędzy różnymi grupami wpływów jest to umocnienie Miedwiediewa, bo jemu przypisano rolę tego dobrego cara. On ma ten nowy, bardzo pozytywny wizerunek Rosji reprezentować na zewnątrz i w środku, w stosunku do coraz większego elektoratu zamożnych Rosjan, rodzącej się klasy średniej. Jednocześnie trzeba zadowolić jakoś tych właśnie, nazwijmy to w cudzysłowie, twardogłowych, prawda, którzy twierdzą nawet, że do dzisiaj nie wiadomo, kto dokładnie dokonał tego mordu i mówią o tym w parlamencie rosyjskim w Dumie. No i dla tych się wysyła ten sygnał do Strasburga, że w sumie do dzisiaj nie wiadomo dokładnie, co się tam stało, nieznani sprawcy. Ale jak jedziemy do Polski, no to przywozimy oczywiście uchwałę tej samej Dumy, która twierdzi, że oczywiście była to zbrodnia Stalina i jego kliki.
Ale to nas mniej interesuje, panie ambasadorze, bo to, że Duma coś stwierdziła, jakby jest to no, orzeczenie, oświadczenie, jakkolwiek to się nazywa, wypowiedziane wewnątrz Federacji Rosyjskiej, no i przywiezione nam na otarcie łez, ale przed międzynarodowymi organizacjami funkcjonuje zupełnie inne stanowisko i ono nie zostało przecież odwołane.
Dokładnie. Więcej, że nie zostało odwołane, ale w słynnym wywiadzie prezydenta Federacji Rosyjskiej opublikowanym we Wprost z redaktorem naczelnym tegoż dziennika, prezydent Miedwiediew mówi, że no, nie słyszał, dobrze nie zna sprawy tego wystąpienia, tej opinii w Strasburgu, że musi się z tym zapoznać i tak dalej. I ale musimy tu zrozumieć, że mentalnie w Rosji takie rzeczy przechodzą i tu jest tylko jak gdyby przykład tego.
Tylko to jest śmieszna argumentacja.
Tak, ale właśnie dla nas, bo my mamy już, jesteśmy pod wpływami innej cywilizacji, prawda? Natomiast mówi to ktoś, kto wyrósł w swojej cywilizacji i że tak powiem, można zrozumieć mechanizm, nie należy się zgadzać z tym, bronić swojego, wykazywać, no, mówiąc delikatnie, niekonsekwencje tego wszystkiego i wyciągać z tego jak największe dla siebie korzyści. Natomiast, no tak jak mówię, nie obrażać się na rzeczywistość, że inni bronią swoich interesów i grają tak, jak zostali do tego nauczeni. Mówiąc krótko, z tego, że Rosjanie są bardzo twardymi graczami, bo taką mają opinię od wielu wieków, że rosyjski polityk, rosyjski przywódca czy rosyjski dyplomata jest bardzo twardym graczem. I on szanuje tego, kto z nim twardo gra, na twarde argumenty. I wtedy z nim można coś wynegocjować. Chciałem podać przykład, który przechodzi już do że powiem, literatury, do kazuistyki negocjacji. Gdy Polska w roku 2006 starała się odblokować embargo na polskie produkty żywnościowe do Federacji Rosyjskiej, to nie robiła to w ten sposób, że wysyłała delegację do Rosji z błaganiami odblokujcie, a my w zamian za to zgodzimy się na Nord Stream, na penetrację rynku polskiego przez firmy rosyjskie, na uległość polskiej dyplomacji w stosunku do Rosji i tak dalej. Nie, bo to nie, nigdy nie byłoby docenione. Wszystkie nasze podarunki mające na celu ubłaskawienie Rosji byłyby przyjęte, ale nadal embargo by istniało. Wówczas Polacy zachowali się tak, jak powinni się zachować. To znaczy, celem odblokowania embarga rosyjskiego na polskie produkty włączyliśmy unijne instytucje i uzyskaliśmy opinię służb prawnych, że Rosjanie po pierwsze nie mają prawa podpisywać innych umów i negocjować odblokowanie polskiego embarga z innymi krajami, tylko muszą to negocjować z całą Unią Europejską, czyli Unia Europejska stała w naszej obronie w tej sprawie, również w sensie negocjacyjnym, że odblokowanie tego to nie jest tylko negocjowanie z Polakami, to jest negocjowanie z Unią Europejską. Kraj członkowski Unii Europejskiej został pokrzywdzony tutaj i Unia powinna stanąć w obronie tego kraju i udało nam się Unię Europejską w obronie stanowiska Polski wciągnąć, ale zarazem, żeby nie być na tym stratnym, doprowadziliśmy do tego, że eksport produktów żywnościowych polskich rósł w tym czasie. Mówiąc krótko, za to embargo najwięcej płacili Rosjanie, bo...
Ale rząd Donalda Tuska teraz mówi, że no właśnie, my teraz mamy ten przełom, jesteśmy na zakręcie dziejów historii, by zacytować wizytę cara Mikołaja. No a właśnie przykładem złej polityki było to embargo na polskie mięso do Rosji.
Dlatego staram się to tłumaczyć, bo chodzi obiegowo właśnie ta sprawa i ja z uporem maniaka powracam do tego przykładu, bo on jest przykładem na sukces Polski w dyplomacji unijnej i międzynarodowej, dlatego że w tym konkretnym przypadku, powtarzam, produkcja żywności polskiej na eksport rosła. Myśmy sprzedawali więcej żywności w czasie embarga niż przed. Inaczej mówiąc, znaleźliśmy inne źródła zbytu. Unia Europejska stanęła w naszej obronie i domagała się odblokowania tego włącznie z kanclerz Merkel. W czasie prezydencji niemieckiej kanclerz Merkel naciskała na prezydenta Putina, żeby odblokował to embargo. A zarazem Rosjanie byli na tym stratni, bo musieli kupować droższe mięso gdzie indziej niż od Polaków. To ta sprawa jest przykładem na sztukę dobrego negocjowania przez Polskę i dobrych rozmów w sytuacji konfliktowej z Rosją, naszych relacji międzywzajemnych. Poza tym myśmy na przykładzie embarga wskazywali, że Rosjanie tak samo jak traktują nasz rynek żywnościowy, nasze produkty żywnościowe, tak samo będą rozgrywać Unię Europejską w kwestiach energetycznych. I proszę zwrócić uwagę, w czasie gdy Polacy twardo sprawę negocjowali w 2006-2007 roku, ten rurociąg Nord Stream, który nawet dla studenta analizującego sprawy międzynarodowe dobrze wie, że jest uderzeniem w niezależność Polski, a wzmocnieniem kooperacji rosyjsko-niemieckiej. Więc w 2006-2007 roku ten rurociąg nie był nawet budowany, a dzisiaj ledwo prosimy, żeby nam nie zablokował dostępu do Świnoujścia. Oczywiście, jeżeli to się analizuje, pokazuje kontekst, konkretne zyski, konkretne straty, dopiero można pokazać, że twarde negocjowanie 2006-2007 było z korzyścią dla Polski, korzyścią sukcesów ekonomicznych, a polityczne zsuwanie Rosji w swoich żądaniach i domaganiach. Ale to trzeba spokojnie wytłumaczyć, bo jeżeli się ktoś wskoczy z hasełkiem właśnie, z takim machaniem szabelką, nie, dzisiaj jest lepiej, dlatego że odblokowaliśmy, prawda, ten handel z Rosją w zamian za inne ustępstwa, o których można za chwilę powiedzieć, a Nord Stream, no cóż, trudno, nie mówmy o tym, wybierzmy przyszłość, no to takim PR-owym zagraniem można wzbudzić różne emocje pozytywne dla rządu, ale fakty są zupełnie inne, fakty są jakie są.
No i można powiedzieć, że za komunizmu w zaplombowanych wagonach także mięso szło pełnymi wagonami do Związku
Ten przykład, Radzieckiego. O którym mówimy, jest przykładem tego, jak dyplomacja może być podporządkowana PR-owi, bo dzisiaj w powszechnym imaniu istnieje przekonanie, że my mamy doskonałe relacje z Rosją i że dobrze na tym wychodzimy. Podczas gdy, w mojej ocenie, w roku 2006-2007 byliśmy o wiele bardziej szanowani przez Rosję, bo dobre relacje to znaczy co? Szacunek. To nie są uśmiechy. Ja mam nadzieję, że nikt z radiosłuchaczy nie wierzy w to, że jeżeli ktoś się do kogoś uśmiechnie, to znaczy, że są dobre relacje. To w stosunkach międzynarodowych nie obowiązuje, bo tam wszyscy się uśmiechają. Czy ktoś kiedyś widział, żeby na przywitaniu jeden prezydent z drugim premierem na siebie krzywo patrzyli? Nie, tam są zawsze uśmiechy. Galeria uśmiechów. Negocjacje międzynarodowe są często bardzo trudne, emocjonalne, są często z ponurymi minami. Mogę powiedzieć, że wielokrotnie widziałem bardzo nerwowe reakcje partnerów, gdy przegrywali swoją pozycję negocjacyjną. To wcale nie wygląda tak śmiesznie za stołem negocjacyjnym. Niekiedy nawet byłem świadkiem podnoszenia głosu, używania bardzo twardych argumentów, bo tam chodzi o interes konkretnych firm, interes kraju. Niektóre dosie negocjacyjne są warte dziesiątki miliardów euro, które się negocjuje w Unii Europejskiej. Kwestia bezpieczeństwa energetycznego to jest nie tylko miliardy euro, ale to jest również kwestia bezpieczeństwa na okoliczność konfliktu, dużego konfliktu międzynarodowego. A wiadomo, że duże konflikty międzynarodowe wybuchają co kilkadziesiąt lat. Dlatego, że jak się sprawy energetyczne negocjuje, to nie można tylko kwestie finansowe brać pod uwagę, chociaż one są podstawą wyliczeń. Trzeba też brać kwestie strategiczne. I dzisiaj chciałbym, żeby znalazł się ktoś, kto mnie przekona, że jak Nord Stream jest budowany, to Polska ma się czuć teraz bezpieczniej niż w 2006-2007 roku, gdy Nord Streamu nie było. Nie ktoś taki spróbuje przytoczyć argumenty, bo ja ich nie widzę. Druga rzecz, niech ktoś udowodni, że na tym embargu mięsa polskiego w 2006-2007 roku Rosjanie zyskali. Nie zyskali, stracili. A polski eksport produktów żywnościowych w tym czasie rósł. Więc takie są suche fakty. A oczywiście możemy teraz to sprzedawać tak pięknie, jak sobie każdy chce. No, jeżeli ktoś chce wierzyć, że jesteśmy dzisiaj bardziej szanowani przez Rosjan, proszę bardzo, niechaj w to wierzy.
Panie ambasadorze, a sprawa tej umowy gazowej, która miała być podpisana najpierw do roku 2037 i Unia Europejska powiedziała zaraz, zaraz, Polsko, co ty robisz?
Przykład tej umowy gazowej jest bardzo specyficzny. Również można powiedzieć, że jest bardzo szkoleniowy. Pokazuje co? Że polska polityka energetyczna staje się wypadkową interesów innych krajów. Mówiąc krótko, rok temu, gdy już mówiono, pod koniec 2009 roku, już były zapowiedzi, że będzie umowa niedługo podpisana. I jeszcze rok minął, a dopiero została podpisana. To znaczy, że nie było strategii do tej umowy, nie było żadnego dokumentu, który wskazywałby, jakie są cele rządu polskiego na wstępie do negocjacji do tej umowy. Przez rok różnego typu sfery wpływów przetasowywały się wokół negocjowania tej umowy, a to sfery rosyjskie, a to unijne, a to niemieckie, a to jeszcze jakieś inne. I ta umowa w końcu przybrała pewien kształt, który można nazwać kształtem umowy prorosyjskiej, tak dalekiej, że aż Unia Europejska zareagowała. Ale proszę zwrócić uwagę, zareagowała Unia Europejska, a nie polscy ministrowie. Nie było dokumentów rządowych, które same by to przed reakcją Unii Europejskiej naprawiły. Nie było filozofii negocjowania, nie było celów, które miały być. Po prostu nagle, nie wiedzieć dlaczego, to już tylko szczegóły można by poznać po przeczytaniu określonych dokumentów czy przeprowadzeniu określonych procedur. Ale my nie wiemy naprawdę, jak to się stało, że ta zła umowa w pewnym momencie ujrzała światło dzienne, projekt, i że w tym momencie zareagowała opozycja w Polsce i Unia Europejska. Jeżeli ktoś chce twierdzić, że opozycja obecnie w Polsce jest antyunijna, to niech przekona kogokolwiek, dlaczego opozycja polska miała takie same zdanie jak Unia Europejska. Ja śmiem twierdzić, że obecne partie opozycyjne są bardziej prounijne niż członkowie koalicji. Przykład umowy gazowej jest tego przykładem. Unia Europejska chce mieć silnych członków. Unia Europejska nie chce mieć słabych członków Unii Europejskiej. Czy my jesteśmy dzisiaj silniejszym członkiem Unii Europejskiej niż byliśmy kilka lat temu? Śmiem twierdzić, że nie. Jest wiele przykładów. Negocjacje perspektywy budżetowej, kwestia energetyczna, wspomniana kwestia stosunku z naszym dużym sąsiadem ze wschodu. Można postawić tezę taką, że rząd w 2006-2007 roku nie był łatwym partnerem dla Wschodu i dla naszych partnerów Unii Europejskiej, ale był partnerem o wiele bardziej szanowanym. Natomiast to, co się dzieje przy tej umowie gazowej, to jest sytuacja, która wymaga bardzo precyzyjnego wyjaśnienia pod jednym kątem. Dlaczego tak często zmieniano zapisy tej umowy, niezwykle ważnej umowy? Jakie siły wpływały, jakie osoby, jakie czynniki, że w ciągu roku ta umowa zmieniała wielokrotnie swój kształt? Jakie są mechanizmy w Polsce, że nie potrafi się wypracować wzoru umowy, którego się trzyma, że nie ma opublikowanego dokumentu, który mówi, proszę bardzo, to chcieliśmy osiągnąć, to osiągnęliśmy, a tego nie dla tego powodu lub innego. Tu się wszystko odbywa jakoś przypadkowo, jest grą interesów obcych. Tak mówię, podsumowując, ta umowa jest przykładem tego, że stanowisko Polski jest wypadkową ścierania się sił innych niż stanowisko polskie. Inaczej mówiąc, polska polityka dzisiaj powoli zaczyna przypominać standardy już właśnie nie unijne. Przykładem tego, powtarzam, jest to, że opozycja Polski w umowie gazowej miała takie same stanowisko jak Unia Europejska, a nie koalicja rządowa. Chcę tutaj powiedzieć o rzeczy takiej troszeczkę, no, zdawałoby się fundamentalnej. Każde państwo suwerenne, ważne, jedno z większych państw Unii Europejskiej, potrafi definiować samo swoje cele gospodarcze, swoje cele międzynarodowe. Pytanie, czy na przykładzie tej umowy gazowej, czy Polacy dzisiaj sami definiują swoje cele bezpieczeństwa energetycznego? Jeśli tak, to bardzo chciałbym ujrzeć dokument rządowy, który w roku 2009 pokazał, jakie są cele tej konkretnej umowy. Boję się, że takiego dokumentu nie ma, a jeśli jest, to trzeba wyjaśnić, dlaczego ta umowa była tak wielokrotnie zmieniana, jej zapisy były tak wielokrotnie zmieniane w ciągu minionego roku.
Panie ambasadorze, a na czym polega obrona interesów narodowych w rzeczywistości Unii Europejskiej, zwłaszcza po wejściu traktatu lizbońskiego w życie?
Dotykamy tutaj kolejnego takiego pakietu problemów. Unia Europejska, traktat z Lizbony, państwo suwerenne i polityka państwa suwerennego. Traktat z Lizbony jest niewątpliwie traktatem, który buduje Europę federalną. Europę rozumianą jako jeden duży organizm międzynarodowy ze wspólnymi organami, nawet z próbą wprowadzenia wspólnego hymnu, taką kulturą już państwa.
Ze wspólną dyplomacją.
Ze wspólną dyplomacją. Mówi się o Zjednoczonych Stanach Europy. A więc zabiera się pewne atrybuty państwa narodowego i przenosi je się do Brukseli. I teraz pytanie, czy w tym systemie, nazwijmy to w systemie lizbońskim, czy jest miejsce dla ludzi, dla sił politycznych, dla osób, dla urzędników, którzy są po prostu patriotami, którzy wychowani są w tradycji państwa narodów, w tradycji mówiącej, że suwerenem w sprawach międzynarodowych jest państwo. Państwo, które wyrażeniem jest formą niezależności narodowej. I obecny stan rzeczy pokazuje, że jest to niezwykle trudne, ażeby suwerenność narodową, państwową utrzymać w systemie lizbońskim, ale jest to oczywiście możliwe. Wymaga to wszelako kilku warunków. Przede wszystkim musi być stosunkowo duża troska o niezależność gospodarczą takiego państwa. Dlatego, że jak nigdy w historii świata o sile państwa zaczyna decydować siła jego ekonomii. Dawniej o sile państwa w stopniu zasadniczym decydowała siła militarna poszczególnych państw. Stąd państwa, narody, które były stosunkowo biedne ekonomicznie, ale miały silną armię, potrafiły znaczyć wiele w stosunkach międzynarodowych. Dzisiaj przede wszystkim siła ekonomiczna jest podstawą znaczenia danego państwa. Drugi element, niezwykle istotny, to jest element demograficzny. Państwa, które mają wielu obywateli, mają naturalne zaplecze do rozwiązywania swoich problemów ekonomicznych, bo to również o to chodzi. Ale państwa, które mają wielu obywateli, są więcej znaczą niż te, które mają mniej. Dawniej mogło być państwo liczne, mające dużych obywateli, ale biedne i znaczyło mniej. Dzisiaj liczba obywateli coraz bardziej zaczyna znaczyć o sile państwa, dlatego że każdy obywatel ma stosunkowo duże możliwości wpływania na rozwój ekonomiczny. Świat się globalizuje, kształcenie jest o wiele łatwiejsze dzisiaj niż było dawniej, a więc liczba obywateli zaczyna również znaczyć o wiele więcej w budowaniu siły państwa niż dawniej. I w tym systemie Polska ma dwa duże potencjały. To jest państwo duże, mam 40 milionów ludzi, to jest szósty kraj Unii Europejskiej.
Przynajmniej dzisiaj, bo polityka demograficzna tak. Polski jest no, taka, że tej ludności raczej będzie ubywało, aniżeli przybywało.
I przede wszystkim ubywa tej ludności w sposób najgorszy, jaki sobie można wyobrazić, znaczy emigracja. Po prostu Polacy wyjeżdżają. Bo jeżeli ubywa, ale mieszkają jeszcze na terytorium, to z punktu widzenia polityki państwowej to jest korzystniejsza sytuacja, niż gdy oni wyjeżdżają, bo oni wtedy pracują na rzecz i korzyść innych państw.
No właśnie, ja słyszałem, panie ambasadorze, tak tylko wejdę w słowo, przepraszam, że Republika Federalna Niemiec chciałaby gdzieś około 2 milionów polskich obywateli, najlepiej wykształconych, najlepiej młodych, ponieważ Polacy łatwiej się asymilują niż na przykład Turcy, którzy no masowo już teraz występują w Niemczech.
Niemcy są bardzo dobrym przykładem tego, i na przykładzie niemieckim można się uczyć, tak samo jak rosyjskim, jak należy konsekwentnie i bardzo chłodno i realistycznie myśleć o interesie swojego państwa przede wszystkim, a dopiero później o tym, kto komu się uśmiechnął i kto komu podał dłoń. Także Niemcy niestety już nawet, taki przykład też dość szkolny za czasów Schrödera, czyli polityka socjalistycznego, szermującego na lewo i prawo hasłami o równości wszystkich ludzi i wszystkich państw i szacunku dla krajów mniej rozwiniętych i pomocy humanitarnej krajom biedniejszym, no to tenże rząd Schrödera zasłynął z tego, że stwarzał wszelkie mechanizmy dla podkradania, można powiedzieć, czy dla drenowania zdolnych informatyków z Indii na przykład. To był znany taki przykład. Także Niemcy są właśnie przykładem tego, jak o ekonomii trzeba myśleć przede wszystkim. Na sekundkę wracając jeszcze do systemu lizbońskiego i roli państwa suwerennego, bo to jest rzecz bardzo istotna, która mówi, czym Unia Europejska dzisiaj jest jeszcze systemem akceptowalnym dla patrioty, po prostu dla patrioty, czy nie. To należy stwierdzić tak, że jeżeli ma się na uwadze to, że gospodarka decyduje dzisiaj w tak decydującym stopniu o sile danego państwa, to przy dobrym rozgrywaniu systemu instytucji europejskich, to duże państwo ma szansę na realizowanie swoich celów narodowych i zabezpieczenie swojej suwerenności. Ale jest to niezwykle trudne, trudniejsze niż było to przed Lizboną. W związku z tym, jeżeli polska dyplomacja, polska administracja będą sprawne, jeżeli będziemy mieli system koordynacji pomiędzy opozycją a rządem działań na arenie międzynarodowej, szczególnie na arenie europejskiej, jeżeli będzie dbałość o ekonomię naszego kraju, to wówczas traktat z Lizbony nie będzie groźny dla takiego państwa jak Polska pod spełnieniem tych warunków, bo jeśli te warunki nie będą spełnione, to mówiąc językiem takim obiegowym, damy się rozegrać innym. Oni będą mocniejsi, administracje innych krajów będą mocniejsze. Ekonomia w powiązaniu z interesami administracji innych krajów będzie penetrować nasze rynki, naszą gospodarkę i po prostu staniemy się krajem drugiej kategorii. I mimo, że będziemy mieli 40 milionów i duży potencjał intelektualny, polscy inżynierowie, polska młodzież są świetnie wyszkoleni, o dużej umiejętności zdobywania wiedzy. To są ludzie inteligentni, doceniani jako pracownicy w Europie. Lepiej przygotowani do adaptowania się do nowych warunków, a to jest główne kryterium dzisiejsze rozwiniętego rynku pracy.
No tak, ale nie możemy dać się wydrenować, jak to pan
Dokładnie
powiedział.
O to chodzi. Czyli zmierzam do tego, że polska dyplomacja będzie skuteczna, gdy skuteczna będzie polska polityka. A polska polityka będzie skuteczna, gdy będzie dbałość o interesy gospodarcze naszego kraju. To są rzeczy ze sobą absolutnie powiązane. Tu dochodzimy do innego bardzo ważnego elementu. Siła kartki wyborczej. Bo wbrew tym zapewnieniom, że kończy się okres polityki, że jesteśmy w okresie tak zwanym postpolitycznym, to wszystko są, przepraszam za zwrot, to są bajki dla naiwnych. Polityka jest czymś jasnym do zdefiniowania. Polityka jest czymś wiodącym w rozwoju gospodarczym. To nie jest przypadek, że po zmianie takiego rządu na inny sprawy gospodarcze wyglądają lepiej lub gorzej. To nie jest przypadek, że po zmianie rządu w takim czy innym kraju nagle zwiększa się lub zmniejsza imigracja, zwiększa się lub zmniejsza bezrobocie. Zwróćmy uwagę na przykład na Węgry. Węgry 3 lata temu to był kraj totalnego kryzysu. 2 lata temu zniechęcenia. Od roku wszystkie agencje ratingowe, wszystkie komentarze politologiczne idą w kierunku Węgry wychodzą z kryzysu. Zmienił się rząd. To samo było z Polską w 2006 i 2007 roku. Spadało bezrobocie. Czy ktoś nie pamięta, jaki był wskaźnik bezrobocia w 2004? Mogę przypomnieć. 19,5%. Jeżeli ktoś nie pamięta, jaki był w 2007 roku, warto przypomnieć. Poniżej 10%. Także takie są statystyki, takie są fakty. Siła kartki wyborczej jest przeogromna. Wybieramy taki czy inny program, takich czy innych ludzi. Oni tak czy inaczej wpływają na politykę i gospodarkę, a efektem tego jest dyplomacja. Słynny teoretyk wojskowości, von Clausewitz, mówił, że wojna jest przedłużeniem dyplomacji, a dyplomacja jest przedłużeniem wojny. Mówiąc krótko, dyplomacja to jest teren ścierania się interesów obcych państw. Tylko albo się to dzieje pokojowo, wtedy mówimy o relacjach czy konfliktach dyplomatycznych, albo dzieje się to niestety w sposób, no właśnie, militarny, wojenny. Dzisiaj pojawia się pojęcie wojny ekonomicznej. Tak dużej walki o interesy poszczególnych państw ekonomiczne, że to przypomina właśnie wręcz elementy wojny z bardzo brutalną niekiedy eliminacją przeciwników, konkurentów, czy też wykupywaniem rynków jednego państwa przez koncerny drugiego państwa. Także można się powiedzieć, że dyplomacja to jest wspomaganie tejże wojny ekonomicznej pomiędzy poszczególnymi krajami. I to nie musi się odbywać w sposób jakiś dramatyczny. Tu nie należy rozdzierać szat, prawda, i denerwować się na tego typu stan rzeczy. Po prostu albo nasze firmy będą się rozwijać i my będziemy zdobywać rynki innych, albo firmy inne będą się rozwijać i oni będą nasze rynki zdobywać. Chcę podać dwa przykłady. Pierwsze z brzegu. Nie mam tego wynotowanego. Przychodzi mi to po prostu do głowy. Polskie stocznie. Jeszcze do niedawna byliśmy potentatem. Jeszcze 10 lat temu produkowaliśmy bardzo dużo. Dzisiaj to jest ruina przemysłu stoczniowego. Polskie samochody, oczywiście, to były często dostawcze, ciężarowe czy samochodowe, były siermiężne, ale można było to reformować. Polski przemysł motoryzacyjny istniał. Czesi i Rumuni potrafili zabezpieczyć swój przemysł motoryzacyjny. My nie. Można zwalać to na innych, można na siebie. Nieważne, ale zniszczono cały sektor przemysłu motoryzacyjnego. Konsekwencja? Upadek stoczni, upadek przemysłu motoryzacyjnego, upadają zakłady Cegielskiego. To jest tylko jeden z przykładów. Można dawać inne branże, przetwórstwa, cukiernictwo, włókiennictwo i tak dalej. Całe branże przemysłu upadają. Stajemy się krajem, który będzie krajem ludzi dobrze wykształconych, krajem, gdzie będzie stosunkowo wysoki poziom ekologii i produkcja polskiej żywności będzie bardzo doceniana, będzie ekologiczna, ale nie będzie w Polsce przemysłu, nie będzie technologii. Będziemy skazani na wykupywanie towarów innych lub robionych przez innych już tylko na terenie Polski, ale my z tego zysków żadnych mieć nie będziemy. Co może tą tendencję odwrócić? Na pewno może odwrócić kartka wyborcza. Na pewno może odwrócić kartka wyborcza. Także warto zwrócić na ten system naczyń połączonych między tym, kogo wybieramy, a jak żyjemy, jak jesteśmy szanowani za granicą, jest związek bezpośredni.
Panie ambasadorze, tematów, które byśmy tak w rozmowie bezpośredniej poruszyli, jest jeszcze bardzo wiele, jak chociażby strefa euro, prawda? Budżet Unii Europejskiej na kolejne lata. Myślę, że wiele z tych pytań także postawią nasi radiosłuchacze, których w tej chwili zapraszam do współtworzenia rozmów niedokończonych z naszym gościem Dariusz Sopków, ambasador tytularny oraz były konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Strasburgu jest naszym gościem. Mogą Państwo postawić pytania, mogą Państwo podzielić się także swoimi przemyśleniami. Będziemy starali się jak najwięcej tych telefonów odebrać, dlatego proszę też o w miarę krótkie wypowiedzi. Numery telefonów 655-2355 dla słuchaczy z Polski Północnej, 655-2356 Polski Południowej oraz 655-2333 i 655-2366. Radio Maryja, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria. Zawsze dziewica, zawsze ja mówię. Ja chciałam po prostu no jakoś nawiązać do początku tej dyskusji i do tego pytania pani Kochanowskiej, czy my jesteśmy bezpieczni. I reakcji pana premiera. Otóż reakcja pana premiera wygląda na jeden z w cudzysłowie cudów pana Tuska, ale też z drugiej strony, czy rząd, który cieszy się poparciem no pewnie około 20%, dokładnie nie liczyłam, bo 50% nie idzie do wyborów, a 50% głosuje pół na pół, może zapewnić w ogóle obywatelom bezpieczeństwo i w ogóle jakoś reagować tak jak należy. To znaczy, gdyby chciał, to by mógł, ale po prostu nie mając poparcia, waha się. A wobec tego te 50% obywateli, halo, które nie głosuje, chyba no uważa, że łatwiej zapewnić sobie samemu bezpieczeństwo niż liczyć na bezpieczeństwo zapewnione przez takie władze ogólnie biorąc. To wszystko. Dziękuję bardzo, do widzenia.
Dziękujemy pani Zofio.
Szczęść Boże, niech pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Panie ambasadorze, no tu chodzi o spotkanie oczywiście rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej z premierem w minioną sobotę.
Wraca ten problem tego dramatu smoleńskiego. Nie ma się co dziwić, że to w wielu rozmowach jest jakiś taki odnośnik do innych tematów, dlatego że na przykładzie tej katastrofy widać trochę, w jakim stanie jest państwo polskie, dlatego że w tej chwili badając przyczyny tej katastrofy wychodzi, ile procedur było łamanych w ilu różnego typu środowiskach, w ilu różnego typu ministerstwach, zaniedbania. I to dopiero w tym momencie, jak zaczyna się badać to wychodzą te wszystkie ułomności i stan państwa polskiego, dramatyczny stan państwa. I pytanie o bezpieczeństwo pani Kochanowskiej no jest pytaniem nie tylko o bezpieczeństwo jednej osoby. Ja myślę, że to jest w dużym stopniu pytanie o to, czy tego typu zdarzenia nie grożą nam w przyszłości. Przecież 2 lata temu mieliśmy katastrofę, w którym zginęło wielu dowódców lotnictwa. Jednak nie wyciągnięto wniosków, jednak te procedury nadal były łamane. No więc profesor Krasnodębski powiedział swego czasu, że Polska momentami trochę przypomina tego Tupolewa 154, pomalowana w narodowe barwy, ale już całe wyposażenie postsowieckie. No i katastrofa, kończy się to jak się kończy. Myślę, że powinno nastąpić otrzeźwienie wielu sił społecznych, politycznych. Pamiętamy te zapewnienia, że polityka polska już nie będzie wyglądała tak, jak wyglądała przed 10 kwietnia. No jak widać, jednak ten atak na wszystko, co inaczej niepoprawne, co niezależne, no postępuje, no aż szkoda, nie ma sensu przypominania i cytowania, bo chyba nie czas i nie miejsce ku temu, jak ten język jednak agresji ciągle jest formułowany wobec, no właśnie, tych osób nawet o tym samym nazwisku. Można by troszeczkę się opamiętać. Ale nie chodzi tylko o tą sprawę, chodzi o stan państwa polskiego. Ja myślę, że to jest dramatyczne, 10 kwietnia to jest dramatyczne, wstrząsające przypomnienie, zwrócenie uwagi na tym, w jakim stanie jest państwo polskie. Czy czasem Polska nie no, biorąc pod uwagę to przywołane już porównanie. Jeżeli nie naprawimy spraw pewnych, to żebyśmy nie skończyli tak jak ten Tupolew, bo niestety nasza historia taka jest, że wskazuje wyraźnie, że jeżeli sami nie zadbamy o swoje sprawy, to nie liczmy, że zadbają o nie inni. Także
ja może tytułem komentarza dodam, że najprawdopodobniej jutro w aktualnościach dnia o godzinie 13:10 naszym gościem będzie Małgorzata Wasserman, która uczestniczyła i wyszła ze spotkania z panem premierem. Mam nadzieję, że wtedy dowiemy się także czegoś więcej. Odbieram kolejne telefony. Proszę bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy jesteśmy na antenie?
Tak, jesteśmy. Bardzo
niech
proszę.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Jacek z Warszawy. Serdecznie witam tutaj gościa i chcę przypomnieć jako wspaniałego obrońcę życia dzieci nienarodzonych. W latach 80. Darek był bardzo aktywny u ojców Paulinów w kościele Ducha Świętego w Warszawie, w Ruchu Obrony Straży Pokoleń. Także serdecznie Cię, Darku, pozdrawiam.
Dziękuję.
Od wszystkich Paulinów, od Straży Pokoleń. No, ogromnie się cieszę, że to Ty właśnie jesteś tam, gdzie jesteś, a nie kto inny. Bardzo Cię zawsze ceniłem, zresztą wszyscy Cię cenimy tutaj. I tutaj chciałbym przypomnieć, bo przez 20 lat wyświetlaliśmy filmy w obronie życia. I zawsze mówiłeś pięknie te słowa wstępne. I zawsze podkreślałeś, jak niemy krzyk inne puszczaliśmy, proszę Państwa, ważna jest odpowiedzialność indywidualna. Ci zbrodniarze w czasie II wojny światowej, ktoś tylko przywoził więźniów do obozu koncentracyjnego, ktoś ich przyprowadzał, ktoś tylko zamykał drzwi, ktoś tylko wrzucał gaz, ktoś tylko prawa ustanawiał. Nie było winnego. Tak samo w obronie życia i tak samo w dyplomacji. Nas, można powiedzieć, tutaj wielki idol polityczny, Roman Dmowski, rozbaj, wychodzimy z jego szkoły, także ze szkoły naszego wielkiego, starego przyjaciela, także przyjaciela Romana Dmowskiego, księdza prałata pułkownika Stanisława Tworkowskiego, którego, no można powiedzieć, jesteśmy obaj uczniami. I to jest bardzo ważna taka odpowiedzialność indywidualna za to, co się robi również w dyplomacji. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę, jeżeli ktoś nie zna w Polsce dobrze klasyki polityki polskiej, dyplomacji, w tym przede wszystkim podkreślałbym twórczości Romana Dmowskiego, a w tym przede wszystkim polityki polskiej i odbudowania państwa, ten się nie powinien brać w Polsce za w ogóle politykę, a szczególnie dyplomację. Tutaj chciałbym przypomnieć między innymi postać taką, którą opisuje Roman Dmowski w polityce polskiej, niejakiego Namiera, którego określa jako Żydek galicyjski. I ten Żydek galicyjski, Namier, kręcił Lloydem George'em, którego Roman Dmowski nazywał pajacem i który dał się, jak pacynka go tam kręcił. I właśnie Lloyd George dlatego był przeciw Polsce, a z kolei ten Namier był przedstawicielem kół, można powiedzieć, finansjery masonerii żydowskiej i mediów. Także o tym musimy bardzo dobrze pamiętać, o tych zakulisowych działaniach. A teraz, kto wpływa na tego prezydenta, na tego premiera, jaki tam Żydek galicyjski, jak określał Dmowski, kto tam za nim stoi, jakie siły i to z tego wynika. Tutaj tak dużo mówimy o Putinie, Miedwiediewie, o polityce dmowskiej. Ich Rosjanie kochają. Przecież on dał kopa w derze, że tak powiem, tym wszystkim szpindlarzom, którzy okradali na setki miliardów dolarów naród rosyjski, wysłał ich na białe niedźwiedzie. Wiem, o kogo chodzi. A w tej chwili każda wielodzietna rodzina w Moskwie dostaje za darmo mieszkanie od państwa. Także Rosjanie go za to kochają, a my wybierajmy takich polityków, jak ty, Darku, mówisz. I ogromnie się cieszę, że to właśnie ty tam jesteś, jeszcze powiedział. I życzę ci, no, żebyś jak najwyżej zaszedł w karierze dyplomatycznej i politycznej. Nawet na prezydenta Polski uważam, żebyś był dobry. I także tutaj szczególnie my, Polacy, powinniśmy dbać o swój własny interes narodowy, bo jeżeli my tego nie zrobimy, to nikt za nas tego inny nie uczyni.
Panie Jacku, dziękuję bardzo.
I teraz pozdrawiam. Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie. Wszystkiego dobrego.
Przede wszystkim jestem wzruszony tym, że spotkałem po wielu, wielu latach, chyba po ponad 20 latach kolegę, z którym rzeczywiście pracowaliśmy w duszpasterstwie Straż Pokoleń u ojców Paulinów, dlatego że to była przede wszystkim praca, bardzo konkretna, organiczna praca i w stanie wojennym no rzeczywiście zadawaliśmy sobie niekiedy pytania, co można zrobić prócz tego, że gania nas policja, wtedy się to nazywało milicja i ZOMO po ulicach i stwierdziliśmy, że no, to co można na pewno zrobić, to uświadomić to, że prócz tego, że gnębi się nasz kraj, to również bardzo konkretnie zabija się młodych Polaków. I zgodzisz się ze mną, Jacku, że nie marzyliśmy nawet wtedy, na początku lat 80., nawet nie marzyliśmy, że będziemy żyli w kraju, gdzie będziemy mogli tak dużo, z taką swobodą powiedzieć w radiu takim jak Radio Maryja i że ustawa o zabijaniu dzieci nienarodzonych będzie tak restrykcyjnie ograniczona. Nawet nie marzyliśmy o tym, także z tego daru wolności, który został nam dany, no trzeba się po prostu bardzo cieszyć. Ja podkreślam, ja nawet w najśmielszych snach nie myślałem, że mogę być kiedyś polskim dyplomatą, dlatego że wtedy zakładaliśmy, że komuna jeśli runie, no to runie za dobre 50 lat. Takżeśmy mówili, że może na starość, może nasze dzieci, może nasi wnukowie dożyją czasu, gdy komuna runie, ale żeśmy zakładali, że komuna runie, dlatego że system był niewydolny ekonomicznie i był tak w sposób ewidentny, oparty na kłamstwie, że nawet dziecko w szkole podstawowej wiedziało, że w Katyniu to Rosjanie zamordowali Polaków, a nie nie wiadomo, jacyś nieznani sprawcy. Także no, cieszę się z tej krótkiej rozmowy, bo to, że się ponad 20 lat żeśmy się już nie słyszeli, warto wrócić do tego, jak do tej rzeczywistości, która istniała w Polsce tyle lat temu i to właśnie w Wigilię, no właśnie niestety wprowadzenia stanu wojennego. Co do drugiej wypowiedzi, to przypomnijmy, że traktat wersalski, bardzo dobrze wynegocjowany przez Polskę, na czele delegacji stał Ignacy Paderewski i Roman Dmowski, jest tym traktatem, który dał nam wolność. Polska powstała w wyniku zapisów traktatu wersalskiego. Zarazem tenże traktat wersalski był traktatem, który dał już pewne podstawy do tego, że architektura europejska była budowana na bardzo kruchych podstawach. Niektóre państwa były wyłączone z tej architektury, inne znowu były może ograniczone w swojej suwerenności. Niektórym państwom narzucono pewne ograniczenia, innym nie. I oprócz wielkich przywódców naszej Polski niepodległej, II Rzeczypospolitej, to dość szybko zostałem zafascynowany postacią Augusta Zaleskiego, ministra spraw zagranicznych, który już w roku 28 wyraźnie zdefiniował zagrożenie dla Polski wynikające z niekontrolowalności polityki niemieckiej. I który już wtedy razem z ministrem spraw zagranicznych Francji, wówczas oni próbowali w oparciu o sojusz z Jugosławią budować przeciwwagę dla potencjalnego zagrożenia dla Europy wynikającego z Niemiec. W roku 28, podkreślam, 5 lat przed dojściem Hitlera do władzy. To wybitne jednostki, wybitny polski dyplomata, August Zaleski. Szkoda, że niestety w pewnym momencie musiał się pożegnać z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Wrócił z premierem Sikorskim do łask. W każdym bądź razie to, co Druga Rzeczpospolita nas uczy, to rzecz następująca. W jaki sposób państwo suwerenne, niezależne potrafi dobrze definiować swoje cele i założenia. Przynajmniej potrafi je definiować. To już jest bardzo dużo. Zdefiniowanie swoich celów, a tego uczy nasz historia II Rzeczypospolitej, jest podstawą suwerenności i jest też dowodem na suwerenność, bo tylko państwo suwerenne potrafi jednoznacznie definiować swoje cele i swoje ambicje.
Radio Maryja, prosimy. Halo? Niestety nie słyszę. Proszę, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Kłaniam się, Milena z zachodu Polski. Proszę ojca, chciałbym zabrać głos w audycji.
Pani Mileno, jesteśmy na antenie. Prosimy.
Witam pana serdecznie, witam ojca. Ja reprezentuję młodsze pokolenie Polaków. Mam dopiero 22 lata. Jestem przerażona sytuacją, która obecnie się rozgrywa. Cała wizyta w tym tygodniu z Rosji napawa mnie ogromnym po prostu szokiem, dlatego że Polska już całkowicie, moim zdaniem, straciła suwerenność i wolność, bo skoro Rosjanie są w stanie tak zaciemnić umysły ludzi, żeby w ogóle nie podjąć inicjatywy, rozwiązania zbrodni i katyńskiej, i smoleńskiej. I również nasz prezydent i premier mają w pogardzie rodziny ludzi, którzy zmarli, którzy zginęli, którzy zostali zabici. Nie waham się tych słów. Mówię je odpowiedzialnie. Druga rzecz. Dopuszczają. Pan tutaj powiedział, że przyczyną tego, że przyrost naturalny, w sensie liczba ludzi zmniejsza się ze względu wyjazdów za granicę, ja tutaj się i częściowo zgodzę, częściowo nie. Przede wszystkim liczba ludzi zmniejsza się ze względu tego, że polityka prorodzinna jest na bardzo niskim, prawie zerowym poziomie oraz nasze władze chcą wprowadzić zabijanie dzieci nienarodzonych. Ja też reprezentuję Ruch Obrony Życia w Civilas Christiana, jestem w grupie Obrony Życia. I apeluję do naszych rządzących, żeby puknęli się w głowy i wreszcie zaczęli myśleć po polsku. Bo jeżeli nie, Polska zginie. Naprawdę, a Unia Europejska już tak nas wchłonęła i tak też zaciemniła nam umysły, że my już sami nie potrafimy decydować za siebie.
Pani Mileno, dziękuję bardzo, panie ambasadorze.
Wraca kwestia demografii i ustawy o przerywaniu ciąży i bardzo słusznie, dlatego że państwo, które wprowadza przerywanie ciąży, a takie państwo jest oczywiście dzisiaj niestety już większość, ono osłabia siebie. No, to nie jest tak, że inni mają same sukcesy i potrafią racjonalnie myśleć. Są też szalone pomysły, które są wprowadzane i w Europie no, jednym z tych najbardziej szalonych pomysłów jest ta dowolność, czy w ogóle samo zjawisko legalnego zabijania nienarodzonych. Są wyraźne statystyki, jak się patrzy na przykład liczbę narodzin w Hiszpanii, we Francji, liczbę urodzonych dzieci. To jest straszne, to jest, wygląda jakby jakaś wojna wybuchła w którymś roku, no bo nagle około 100 tysięcy ludzi mniej się rodzi. A to jest po prostu cena aborcji. I teraz jak się zobaczy, w jakich okresach, jak się porówna, w jakich okresach w krajach Europy Zachodniej pojawiło się zjawisko masowej emigracji z Afryki, to są to okresy nakładające się z momentami wprowadzenia ustawy o przerywaniu ciąży. Inaczej mówiąc, ten ułom, ten ubytek ludzki, przepraszam, że używam takiego zwrotu dla zjawiska po prostu zabijania nienarodzonych, ale on był jak gdyby uzupełniany emigracją z Afryki, głównie z północnej Afryki. No i jednym z efektów tego właśnie, że dzisiaj kraje Europy Zachodniej wyglądają społecznie zupełnie inaczej i kulturowo, i nawet religijnie, no to jest właśnie ustawa o przerywaniu ciąży. Także bardzo ciężko budować niezależną politykę państwa członkowskiego Unii Europejskiej w zachodniej Europie, a przez to i całej Unii Europejskiej, no nie uporawszy się z tym problemem. Także bardzo dziękuję za ten głos, ale uważam, zgadzam się, że mówiąc o sprawach zagranicznych, to ten element też trzeba brać bardzo mocno pod uwagę. Trzeba przypomnieć, że jednym z elementem naprawy państwa rosyjskiego, bo to jest taki trochę leitmotiv dzisiejszego naszego spotkania, jak widać, była walka z patologiami społecznymi, z patologiami moralnymi. I to i Gorbaczow o tym mówił, Putin bardzo wyraźnie, walka z alkoholizmem. Oczywiście to nam się wydaje trochę może jakieś takie niezrozumiałe i racjonalne, ale jest skala alkoholizmu, która już wykracza poza problem społeczny czy rodziny. To już jest skala właśnie dotykająca funkcjonowania państwa. To już jest niekiedy tak groźne zjawisko, tak powszechne, że ono rozbija ekonomię danego kraju. Także jeżeli alkoholizm potrafi być tak groźnym zjawiskiem, to co dopiero przerywanie ciąży. To jest, tak jak mówię, to można odnieść wrażenie, że w niektórych państwach kiedyś spadła jakaś bomba atomowa, no bo nagle 100 tysięcy ludzi mniej się zaczęło rodzić.
Dariusz Sopków, ambasador tytularny Rzeczypospolitej Polskiej, były konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Strasburgu, jest dzisiaj naszym gościem. Nasze tematy szczególnie oscylują wokół polityki zagranicznej i dyplomacji. Bardzo też bym prosił, żeby skupiać się może na tych zagadnieniach. Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Marek z Bawarii. Witam ojca i witam pana ambasadora. Panie ambasadorze, no my się kilka lat temu spotkaliśmy. Nie wiem, czy pan sobie przypomina po głosie. W każdym razie jeszcze pan był w MSZ-cie. O co mi chodzi? Ja od 25 lat jestem, od 25, prawie 30, przepraszam, na emigracji politycznej. Byłem doradcą prawnym Solidarności w Gdańsku. Ale do czego zmierzam? Ja chciałbym powiedzieć, jakie są korzenie, że tak powiem, tej dyplomacji III Rzeczypospolitej. Ja pamiętam w 90 roku koledzy z Solidarności i ci, którzy wrócili z emigracji, namawiali mnie wtedy, kiedy pan profesor z Poznania został ministrem spraw zagranicznych Polski. Wtedy organizowano służbę cywilną, ale głównie chodziło o kadry, nowe kadry dyplomatyczne. I wtedy, ja pamiętam, były kursy 3-miesięczne. Mnie wtedy to szokowało. Mój przyjaciel, obecny ambasador w Belgii, Sławek Czarleski, wtedy namawiał mnie, wróć, Marek, on był wtedy w Paryżu, wrócił z Paryża. Ja mówię, wiesz, no może wróci, bo razem studiowaliśmy prawo. I jak ja się dowiedziałem, jacy ludzie byli tam, że tak powiem, z doboru brani, jak to wszystko było organizowane, to były kursy przyspieszone, tak jak po rewolucji październikowej. No jeżeli 3 do 6 miesięcy ktoś się ma nauczyć dyplomacji, rozsyłany jest po placówkach, między innymi takim człowiekiem był Jan Cibula, później się okazało, że to człowiek związany ze wojskowymi służbami informacyjnymi, chyba geolog z zawodu. Kiedy ja go poznałem na spotkaniach Polonii Kaszubsko-Pomorskiej, to on się wtedy przedstawił, że też z tego samego naboru. Więc co będziemy mówili, panie ambasadorze, o jakiejś jakości polskiej dyplomacji, jeżeli tak przypadkowi ludzie są wysyłani na wysokie placówki, na placówki strategiczne, i tu nie ma tej ciągłości. Pan mówił przed momentem o tej tradycji ministra Zaleskiego z lat 20. No taką klasą tych ludzi było to, że ci ludzie przeszli szkołę na przykład dyplomacji, czy powiedzmy w administracji, czy austriackiej, czy zaborców, ale ci ludzie mieli w sercu Polskę. I na przykład były minister spraw zagranicznych, pan Marian Sejda w 23 roku już wtedy miał pewną wizję właśnie tej strategii międzymorza, czyli wiedział, jakie jest niebezpieczeństwo i geopolityka państw ościennych, jeśli chodzi o państwa Europy Środkowo-Wschodniej i ta koncepcja, którą później Piłsudski, mówi się o tej Jagiellońskiej i tak dalej, co próbował świętej pamięci pan prezydent Kaczyński realizować, przynajmniej zacząć ją realizować, jeśli chodzi o państwa bałtyckie, Gruzję, Ukrainę. Ale w tej chwili trudno mi, ja jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości od prawie roku. Po tej katastrofie postanowiłem, że to będzie moja druga partia po Ruchu Odbudowy Polski. I ja próbuję od lat wspomagać niezależne narodowe siły z ROP-em, od ROP-u, od mecenasa Olszewskiego, premiera i tak dalej. Tylko mi opadały ręce, jak ja od lat mówię, że w Polsce taka partia, jakiekolwiek partie prawicowa, zwłaszcza PiS, powinny realizować pewną ideę think tanków, czyli zaplecza dla dyplomacji naukowego, doradczego, analitycznego. Byłem ostatnio w Polsce, nawiązałem kontakt i współpracuję z Ośrodkiem Badań Wschodnich i się okazało, że na Koszykowej, i się okazało, że ci ludzie nie mają praktycznie zamówień, a jest tam młoda kadra ludzi i miało to być zrealizowane w następnej uchwale Sejmu, że partie miały być zobowiązane, żeby tworzyć pewne fundacje zaplecza polityczno-doradczego, think tanków, tak jak fundacje Adenauera czy Ebert w Niemczech, gdzie partie mają to zaplecze naukowo-badawczo, nie mówiąc MSZ niemiecki ma potężne 3 instytuty doradzające i będące kuźnią pewnych idei. W Polsce praktycznie ani nie ma Akademii Dyplomatycznej, ani takiego fachowego zaplecza naukowego. No Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, ale co ja widzę, ostatnio dyrektorem został człowiek, no tak marny, ostatnio lansowany przez, tak jak profesor Kuźniar też był, powiedzmy, antyamerykańsko nastawiony i był proniemiecko-rosyjski. On dlatego teraz jest doradcą prezydenta Komorowskiego, ale niezależnego ośrodka badań, co można by było na bazie ośrodka badań wschodnich, sekcji niemieckiej, inny, z którą mam kontakt, stworzyć partie zaniedbałe niestety. Nie mówiąc właśnie o rodzaju dyplomatycznej akademii i tak dalej.
Panie Marku, ale proszę o konkluzję.
Tak, już kończę. Ale to świadczy, według mnie, nie wiem, czy pan ambasador się zgodzi, świadczy o miałkości, że Polska nie ma żadnej koncepcji polityki zagranicznej i właściwie tacy ludzie są niepotrzebni. Są potrzebni tylko ludzie, którzy będą administrowali polskimi placówkami, a nie szerzyli pewnej koncepcji, idei, bo jeżeli w Warszawie nie ma koncepcji w MSZ-cie, no to placówki dyplomatyczne są obsadzane bardzo marnymi w większości wypadków ludźmi. Nie chcę dezawuać wszystkich. Ja mam doświadczenie z Niemiec, kiedy z panem Markiem Prawdą wiele rzeczy przez telefon, przez jego sekretarkę i tak dalej, kiedy mówiłem o pewnych koncepcjach, to ambasada polska dowiadywała się ode mnie, od osoby niepublicznej, o pewnych przemyśleniach, które miałem na podstawie informacji, że tak powiem, gazetowo kontaktowych. Ale to tak nawiasem, tylko to świadczy właściwie, że polska służba zagraniczna no nie działa. Także przepraszam za zbyt długi wywód, ale chciałbym się tymi podzielić wątpliwościami, czy pan ambasador się zgadza z tymi przemyśleniami, ale moje doświadczenia niestety są takie, a być można było utworzyć właśnie, jeśli chodzi o PiS, mam nadzieję jeszcze, że utworzy się pewien ośrodek doradczy. Pan prezydent świętej pamięci próbował, byłem na 2 spotkaniach w Lucieniu.
Panie Marku, żebyśmy się dowiedzieli.
Także szczęść Boże, pozdrawiam, ambasadora. Miło mi pana na antenie słychać w tej dużej audycji. W każdym razie pozdrawiam, Marek z Bawarii.
Dziękuję panie Marku, słuchamy pana ambasadora.
Niewątpliwie kadry MSZ-u to jest ogromna pamięć instytucjonalna i ciężko sobie wyobrazić dyplomację jakiegokolwiek kraju bez dobrych kadr MSZ-owskich, dlatego że ministrowie spraw zagranicznych się zmieniają, niekiedy nawet są okresy, gdy zmieniają się dość często, a polityka zagraniczna powinna mieć te same kierunki, powinna być strategicznie przekazywane z jednego ministra na drugiego. Tutaj jest taka zasada brytyjskiej polityki zagranicznej, która powinna być chyba stosowana powszechnie, która mówi, że Wielka Brytania nie ma stałych wrogów i stałych przyjaciół. Wielka Brytania ma tylko stałe interesy. W zasadzie każde duże państwo europejskie mogłoby zastosować tą zasadę do swojej dyplomacji, ale po to, żeby ta zasada była realizowana przez wiele dziesiątków lat, to muszą być odpowiednio dobrane kadry MSZ-u, które będą zabezpieczać, że te kierunki będą tak właśnie realizowane, a minister będzie tylko jak najlepiej wykorzystywał te instrumenty do bieżącej gry zgodnie z polityką danego rządu. I jeśli idzie o kadrę MSZ-u, no to trzeba tu powiedzieć, że w zasadzie prócz takich dwóch okresów, to właśnie jeden okres ministra Skubiszewskiego, drugi minister Fotygi, to nie było, że jak powiem, tutaj dość zdecydowanych zmian i proszę wybaczyć, no pozostanę na tym stwierdzeniu z różnych względów. Nie chcę wchodzić w szczegóły. Proszę wybaczyć i zrozumieć, że nie będę tutaj wchodził w szczegóły, ale podpisuję się całkiem z tym, że troska o kadrę MSZ-u powinna być o wiele większa niż mamy do tej pory tego przykład. Mogę tylko powiedzieć, że gdy kiedyś byłem dyrektorem generalnym Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, to jedna z podstawowych zasad to była wymiana kadr. I to duża, bo przyjąłem ponad 90 osób do pracy w ciągu kilku miesięcy. A wiele osób musiało się pożegnać ze swoim stanowiskiem. Nikogo nie wyrzucono z pracy, ale przesunięto na inne stanowiska, dlatego że no, taki był stan rzeczy. I wiem, że profesor Skubiszewski tak robił, wiem, że w innych resortach było to robione, że podsekretarz stanu Marek Surmacz w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych też to robił i za to między innymi był tak właśnie bardzo krytykowany, a nie za jakieś tam inne historie wymyślane, dlatego że każdy, kto dotyka polityki kadrowej w Polsce, natychmiast spotyka się ze zdecydowanym atakiem. I to oczywiście nigdy nie definiowane to jest tak, że to za to, że dotkną się spraw kadrowych. Zawsze wymyśla się, dosłownie wymyśla się coś innego. Właśnie ten przysłowiowe jakieś tam wieśmaki, nic nieznaczące, a tak naprawdę chodziło o to, że po prostu były wielkie zmiany kadrowe w policji. To samo, przypomnijmy, to słynna, to już takie przechodzi do polskiej politologii, ten przykład o tym dorszu, prawda, urząd osoby, który ma zajmować się korupcją, zwalczaniem korupcji, urząd, który kosztuje bez mała 1 000 000 zł rocznie polskiego podatnika, bo to przecież są etaty, telefony, opłata biur, sama pensja pani minister i co wykryła, że kupiono w celach porównawczych i pokazania, jak wygląda polski dorsz, właśnie dorsza za 8 zł. Prawda? I to jest przykład na walki z korupcją. A tak naprawdę osoba ówczesnego ministra gospodarki morskiej, ministra Gróbarczyka, to jest osoba, która doprowadziła do odblokowania połowów dorsza na Bałtyku. To jest osoba, która zadbała o rozwój polskiej gospodarki morskiej, wytyczyła nowe cele obrony interesu gospodarki morskiej, walka o polskie stocznie, no a tutaj, prawda, wyciąga się jakiegoś dorsza za 8 zł. Do dzisiaj jest to przejaw właśnie braku walki z korupcją.
Ale spodziewam się, że ustawa antykorupcyjna, panie ambasadorze, będzie świetna i obejmowała w całości rzeczywistość, na ile tylko można, ponieważ pani Pitera pisze ją już od 3 lat, więc kiedy ujrzy światło dzienne, to z pewnością będzie to znakomita ustawa.
No właśnie, czyli że około 3 000 000 zł polski podatnik wydał na tą radosną twórczość.
Panie ambasadorze, za chwilę kolejne pytania naszych słuchaczy, ale chciałem także postawić pytanie, jaka jest tendencja dzisiaj? Czy zamyka się raczej placówki dyplomatyczne za granicą, czy zwija się te placówki, czy też rozwija, czy jest jakiś konstans? I jak tutaj wygląda praktyka polska w tym zakresie?
Parę lat temu zamknięto około 20 placówek polskich za granicą i... No między innymi zamknięto placówkę jedną we Francji w czasie prezydencji francuskiej w Unii Europejskiej, czy przygotowań do tej prezydencji, więc no to jest bardzo bolesne, szczególnie dla Polaków, którzy mieszkają za granicą, dlatego że ta duża ilość polskich imigrantów, to jest około 3 000 000 Polaków, którzy w ostatnich latach przebywali, pracowali za granicą, plus turyści, no potrzebuje stałej opieki dyplomatycznej, dokładnie rzecz biorąc konsularnej. Teraz w świecie zglobalizowanym, w świecie globalnej gospodarki, promowania interesów danego kraju, raczej należałoby oczekiwać wzmocnienia kadrowego placówek polskich za granicą, rozwijania ich niż raczej zwijania. To wszystko można osiągnąć bez dodatkowych nakładów finansowych, bo to jest bardzo ważne, dlatego że dzisiaj można ograniczyć, należałoby nawet ograniczyć ilość radosnej twórczości papierowej, administracyjnej. Przecież mając takie środki komunikacji, jakie się ma dzisiaj, no to można odejść od tych form i procedur, które istniały parędziesiąt lat temu, które są czasochłonne, niczemu nie służą. Dyplomacja może być skromniejsza, jeśli idzie o wydatki, ale skuteczniejsza, jeśli idzie o sieć placówek i swoją działalność. Niestety obserwujemy raczej właśnie zjawisko tego, że wiele ambasad i konsulatów polskich zostało zamkniętych, kilka zostało otwartych nowych, ale to należało, proporcje powinny być zupełnie odwrotne, to znaczy na kilkadziesiąt otwartych można byłoby pokusić się o zamknięcie ewentualnie kilku, a tutaj na odwrót powstało kilka, zamknięto parę dziesiąt. No cóż, można tylko poczekać na lepsze czasy i tak jak mówię, przy tym samym budżecie, przy racjonalizacji tego budżetu, doprowadzać jednak do sytuacji, gdzie polski obywatel będzie mógł uzyskać za granicą opiekę w sposób stosunkowo łatwy, ogólnodostępny. Argument, że po tym jak wchodzi Europejska Służba Dyplomatyczna, polski obywatel będzie mógł zwrócić się do każdego, do każdej placówki innego państwa Unii Europejskiej, nie jest do końca ważny z dwóch powodów. Po pierwsze, polski obywatel za granicą przebywający w jakimś kraju takim dość egzotycznym nie będzie mógł po prostu skomunikować się z dyplomatą obcego kraju, bo Polak powinien mieć prawo wysłowienia się w języku polskim. Nie każdy Polak musi znać języki obce. I tak więc będzie poszukiwanie polskiego dyplomaty w Europejskiej Służbie Dyplomatycznej no, jakiś absurd, tym bardziej, że tych polskich dyplomatów w tejże służbie europejskiej jest i będzie na pewno stosunkowo mało. Przynajmniej przez najbliższe lata. Także sieć placówek konsularnych szczególnie powinna być ciągle rozwijana, również ze względów finansowych, dlatego że nierzadko przejazd do placówki oddalonej daleko dla osoby, która na przykład potrzebuje pomocy konsularnej, wyrobienia paszportu, ma problemy prawne z pracodawcą, czy po prostu wypadek samochodowy, potrzebuje szybko opieki konsularnej, to przejazd o kilkaset kilometrów dalej z powrotem jest tak kosztowny, że o wiele taniej jest podnieść cenę na opłaty konsularne, bo każdy jest gotów dać $20 czy 20 euro więcej za jakąś czynność konsularną, niż jechać 600 kilometrów tam czy 500 tam i z powrotem i wydać na samą benzynę ponad 100 euro. Taką sytuację niestety mamy w przypadku zamykania placówek, gdzie tak jak mówię, no można byłoby, każdy by się na to zgodził, podnieść nieco opłaty konsularne, niż narażać obywateli Polski na dalekie podróże. Drugi argument za niezamykaniem placówek to jest, przyjrzyjmy się, jak inne kraje to robią. Czy jakikolwiek kraj, proszę wskazać na taki, zamyka po kilkadziesiąt swoich placówek dyplomatycznych i konsularnych tylko dlatego, że wchodzi Europejska Służba Dyplomatyczna? Nie ma takiego kraju, prócz naszego niestety.
Dariusz Sopków, ambasador tytularny oraz były konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Strasburgu jest dzisiaj naszym gościem. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże ojcu i wszystkim słuchaczom, przepraszam. Nie spodziewałem się, że się połączę. I pytanie do pana ambasadora. Chodzi o takie kojarzenie faktów. Do Rosji sprowadziło się ostatnio około 20 czy 20 paru miliarderów. To są ludzie bardzo wpływowi. To nie jest bez znaczenia na politykę pana Putina. Nie sądzę, że ten człowiek jest człowiekiem niezależnym. Następna sprawa. Władza mediów jest de facto pierwszą władzą, chociażby zaczyna się od tego, że bierzemy gazetkę typu Metro, gdzieś rozdawaną przy przejściu dla pieszych chociażby. I czynnik chiński. Świat jest poważnie zaniepokojony wręcz dzikim rozwojem Chin. Rosja tym bardziej. To tyle w kwestii jakichś skojarzeń. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Bardzo dziękuję za tą wypowiedź. Zwrócenie uwagi na rodzącą się potęgę gospodarczą Chin. Dlatego, że Chiny były potęgą militarną i polityczną po II wojnie światowej. To jest stały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ. Natomiast od 10-15 lat obserwujemy ekspansję ekonomiczną tego kraju na obszary do tej pory zupełnie zarezerwowane dla innych potęg. Chiny wchodzą bardzo mocno w rynek afrykański. Chiny mają ogromne rezerwy finansowe, tak duże rezerwy finansowe w dolarach, że interesem Ameryki jest dzisiaj doprowadzenie do tego, żeby rynek chiński się rozwijał dobrze, po to, żeby Chiny nie musiały wyprzedawać tych ogromnych rezerw dolarowych. Osłabiłoby to niezwykle i tak słabą już walutę amerykańską. Także Chiny stają się graczem globalnym. To jest rzecz, która nie była do tej pory obserwowana. Chiny były ogromnym graczem kontynentalnym, azjatyckim. Natomiast dzisiaj Chiny stają się graczem globalnym, światowym. To samo penetracja rynku europejskiego przez kapitał chiński. No, taki symbol niezwykle krzykliwy to jest wykupienie samochodów Volvo, jak najbardziej europejskich, jak najbardziej szwedzkich, przez kapitał chiński. Dzisiaj Volvo jest marką, można powiedzieć, w sensie kapitałowym chińską. Także należałoby w tym kontekście zadać pytanie, jaka jest strategia Polski w stosunku do tego nowego gracza. Myślę, że należałoby przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że rosnąca potęga Chin osłabia siłę polityki i dyplomacji rosyjskiej. Rosja po raz pierwszy ma tak potężnego partnera gospodarczego. Chiny akumulują pewne związki energetyczne, porozumienia energetyczne z państwami typu Uzbekistan, Kirgistan, Kazachstan. Są pewne już powiązania i porozumienia energetyczne pomiędzy Chinami a tymi krajami. To są kraje, które do tej pory były tradycyjnie sferą wpływów rosyjskich, również energetycznych. I teraz do niedawna jeszcze Rosja używała argumentu w stosunku do Europy Zachodniej, że jeżeli nie kupicie od nas takich ilości gazu na takich innych warunkach, to musicie uważać, bo my możemy to sprzedać Chinom. Chiny potrzebują ogromnych ilości energii, gazu, ropy naftowej. Rosja mogła używać tego argumentu w kontaktach z Europą Zachodnią. Dzisiaj Rosjanie są już ograniczeni w używaniu tego argumentu przetargowego, dlatego że Chiny sobie same dają radę również bez zaplecza energetycznego rosyjskiego. W związku z tym zmienia się pozycja Rosji i tutaj dochodzimy dla Polski wniosek następujący. Moglibyśmy być może lepiej negocjować nasze kontrakty energetyczne w związku z tym z Rosjanami. No taki jest wniosek, ten jeden przynajmniej na żywo przedstawiony co do rosnącej potęgi Chin i wpływu tego na politykę polską.
Panie ambasadorze, bo padło też pytanie o media, jest jednym z inicjatorów Instytutu Monitoringu Wolności Słowa. Dlaczego taki instytut został założony?
Instytut Monitoringu Wolności Słowa powstał przede wszystkim dlatego, że jakość demokracji zależy od stopnia wolności słowa głoszonego w danym kraju czy w danym obszarze. I z perspektywy Parlamentu Europejskiego, z perspektywy Brukseli, Strasburga, grupa posłów, europosłów doszła do wniosku, że istnieją pewne problemy z dostępem wolności słowa, a przede wszystkim jest problem bardzo realny prześladowania niektórych dziennikarzy czy ograniczania niektórych polityków w możliwości wyrażania swoich opinii z różnych przyczyn. Ale gdy porównano te przyczyny, to okazało się, że generalnie są to ci ludzie, którzy promują tak zwane wartości tradycyjne. Konserwatywne, tradycyjne, chrześcijańskie, narodowe, patriotyczne, że z różnych pretekstów, w różnych krajach, ale raczej to są ludzie, powiedzmy, z prawej strony sceny politycznej, mają problemy ze sferą wolności słowa, z możliwością promowania swoich opinii, a dziennikarze, którzy są im przychylni, są prześladowani czy poddawani różnego typu represjom. Stąd powstała taka intergrupa i dwóch posłów, jeden poseł z frakcji konserwatywnej, pan poseł Marek Grubarczyk, przywołany już tutaj przy innej okazji dzisiaj, i pan poseł Morten Messerschmidt z frakcji Europa Wolności i demokracji. Na czele tej drugiej frakcji stoi znany dość polityk pan Nigel Farage. To tak tylko tytułem umiejscowienia politycznego tego drugiego posła. Powołali taką grupę refleksyjną, grupę o nazwie właśnie Centrum Monitoringu Wolności Słowa. Ta grupa zbiera się regularnie co dwa miesiące w Parlamencie Europejskim i są podawane różne przykłady ograniczenia wolności słowa, a to w Danii, a to w Holandii, a to w Polsce. na Ukrainie byli przedstawiciele świata dziennikarskiego z tych krajów, świata akademickiego, podawali różne przykłady. Był podany też przykład Radia Maryja i tego nałożenia takiego monitoringu dość tajemniczego przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, no z postawionymi pytaniami, dlaczego takiego monitoringu nie nakłada się na inne radiostacje pod kątem przestrzegania szacunku dla wolności religijnych, wyrażania opinii i swoich poglądów religijnych, bo jeżeli radiostacje społeczne poddawane są jakiemuś monitoringowi, a więc rodzajem, jest to już rodzaj presji na te radiostacje, w zestawieniu z tym, że inne komercyjne telewizje i radia nie są badane w oparciu o te same kryteria. Jeżeli te kryteria monitoringu nie są podawane do publicznej wiadomości, to wszystko to są już elementy ograniczenia wolności słowa. A bez wolności słowa nie ma demokracji. Tak więc zamach na wolność słowa jest zamachem na demokrację bezpośrednim. W Konstytucji Amerykańskiej w jednej z poprawek najważniejsza rzecz, która została zagwarantowana, to właśnie wolność słowa. Bez wolności słowa nie ma demokracji. Demokracja nie potrafi funkcjonować w kraju, gdzie ogranicza się nadawców społecznych czy komercyjnych. Także czekamy na kolejne posiedzenia tejże grupy średnio. Ona się zbiera co 2 miesiące. Następne posiedzenie przewidziane jest na styczeń.
Radio Maryja, proszę.
Halo?
Prosimy.
Jestem już w Radiu Maryja?
Tak, oczywiście.
Szczęść Boże, mówi Maria z Gdańska. Ja chciałabym prosić pana Marka z Bawarii, żeby rzadziej dzwonił, bo jest taki przemądrzały.
Pani Mario, nie jest to czas teraz na prywatne rozmowy telefoniczne, tylko jeżeli pani ma pytanie do naszego gościa, to wówczas proszę je zadać albo podzielić się swoimi przemyśleniami na temat zaproponowany dzisiaj w audycji. O to bardzo apeluję, a jeżeli pani chce rozmawiać prywatnie i udzielać różnego rodzaju wskazówek, to no to niekoniecznie pod tym numerem. Proszę bardzo, halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Mówi z Warszawy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy można na chwilę się włączyć?
Tak, panie Krzysztofie, jesteśmy na antenie. Proszę bardzo, proszę tylko radyjko przyciszyć, jeżeli ma pan włączone, żeby panu nie przeszkadzało, dobrze?
Aha, dobrze. Mhm. Tak. Szczęść Boże, Krzysztof mówi z Warszawy. Oczywiście jest bardzo ciekawa ta dyskusja i jeśli chodzi o jakieś takie zagrożenia, to ja tak króciutko chciałem wspomnieć, że tu Europie grozi takie zagrożenie ideologiczne, to znaczy inwazja tego neoliberalizmu i nowej lewicy, to tak pokrótce, nie? Mi się wydaje, że to jest tutaj główne zagrożenie. No być może, że czasami nieszczęście może to poprawić, to mam tu na myśli zbliżający się kryzys, bo przecież te ideologie się ostatnio po prostu, to jest kryzys, prawda? No ale to tak na marginesie trochę chciałem. A jeśli chodzi o tą naszą politykę wschodnią, no to tutaj bardzo się dziwię na przykład, że Europa tak milczy, jeśli chodzi o tą tragedię smoleńską. Przecież to jest widać jak na dłoni, jak Rosja gra to tymi tragediami smoleńską i katyńską, prawda? I to trochę tak bez sensu. Ja bym tak trochę powiedział, że dorwało się takich dwóch kozaków w Rosji, no i niestety. A nie wiem, czy można im powierzyć na przykład obronę przed inwazją chińską na czele z nimi. I tutaj, tutaj mi się wydaje, że to powinno, opozycja nasza, tutaj w tej chwili ma bardzo duże postępy w tym i mam nadzieję, że pójdzie za ciosem, i to jakoś się w końcu wyprostuje. To tak krótko chciałem, żeby dać jeszcze szansę innym i usłyszeć, co tutaj gość na to mógłby powiedzieć. Dziękuję.
Dziękujemy panie Krzysztofie.
Wracamy do relacji między Chinami a Federacją Rosyjską. Bardzo słusznie, bo to są w tej chwili dwa największe państwa azjatyckie, jeśli chodzi o siłę gospodarczą, bo nie zapomnijmy, że ludnościowo Indie są na drugim miejscu, już ogromny potencjał Indii, ale niewątpliwie na osi Chiny, Rosja rozgrywają się w tej chwili najważniejsze gry ekonomiczne i polityczne w Azji. I teraz mówiąc o przywództwie Federacji Rosyjskiej, no to w zestawieniu z rolą Chin, no to niewątpliwie należy jednak doceniać, i bardzo bym prosił właśnie, żeby doceniać to, że właśnie jest Rosja, dlatego że przy różnego typu uwagach krytycznych, które mamy prawo formułować jako Polacy, jako osoby, które bronią swojego interesu, swojego kraju i nie mogą zapomnieć o pewnych dramatycznych i niesprawiedliwych sytuacjach, które miały miejsce, to nie zapominajmy, że z punktu widzenia polityki globalnej, polityki euroazjatyckiej, to Rosja pełniła wielokrotnie, i taka jest pozytywna misja Rosji, żeby pełnić rolę pozytywną, polegającą na stabilizacji tej ogromnej przestrzeni euroazjatyckiej. Rosja stabilna, Rosja zamożna, to Rosja, która wpływa w sposób niezwykle pozytywny na sytuację w tej ogromnej przestrzeni euroazjatyckiej. Dlatego te komplementy, jeśli można tak to ująć, czy też ten szacunek dla rosnącej roli Chin w gospodarce, to wcale nie należy też odbierać do końca jako teraz próbę podczepiania się już tylko pod nową potęgę, która się rodzi. Raczej należałoby przyglądać się temu, jak Chiny z Rosją zaczynają być od siebie zarazem z jednej strony zależne, z drugiej konkurencyjne, no i po prostu próbować wpisać się w tą sprzeczność interesów ekonomicznych, politycznych tych dwóch wielkich państw, tak, żeby móc coś jeszcze dla Polski z tego ukraść, przy całym szacunku i niezapominaniu o proporcjach. Jesteśmy państwem 40-milionowym, Rosja 150 milionów, Chiny dużo ponad miliard ludności, więc grajmy swoją grę, nie zapominając o proporcjach i dopatrujmy się tam zagrożeń, gdzie one są, ale też życzmy jak najlepiej innym. Myślę, że warto to na przykładzie tych analizy relacji Chiny-Rosja tego się nauczyć.
Panie ambasadorze, rząd Donalda Tuska co jakiś czas podaje kolejną datę wejścia do strefy euro, więc i o walucie europejskiej chciałbym, byśmy dwa słowa powiedzieli. Czy Polska powinna być członkiem strefy euro i czy powinno w związku z ewentualnym wprowadzeniem euro w Polsce odbyć się referendum?
Przypomnijmy przede wszystkim, że w traktacie akcesyjnym, który Polska podpisała i z punktu widzenia prawa międzynarodowego jesteśmy zobowiązani do respektowania jego zapisów, jest zobowiązanie mówiące o tym, że Polska znajdzie się w strefie euro, ale w tym traktacie nie powiedziano kiedy. No, to daje duże pole interpretacji manewru. Dobre i to. Natomiast w tym traktacie jest przewidziane, w traktacie akcesyjnym Polski do Unii Europejskiej jest przewidziane, możemy ubolewać dzisiaj, ale tam jest zapisane, że Polska będzie członkiem strefy euro. Na szczęście nie podano daty. No więc ta data może być bardzo odległa. Sytuacja w strefie euro dzisiaj jest taka, że naprawdę no, mało jest argumentów, które miałyby przemawiać za tym, żeby tam wchodzić. Nie wchodzi się do złego biznesu, mówiąc krótko. Zwracam uwagę, że taki kraj jak Słowacja, który jest w strefie euro, nie wchodzi we wspólne inicjatywy finansowe, na przykład pomoc dla Grecji. Słowacja wstrzymała się. Ciężko się dziwić. Słowacja to był kraj przez wiele lat o wiele uboższy niż Grecja. Dlaczego dzisiaj ma płacić na Grecję? Takie jest stanowisko rządu słowackiego. Więc no, trzeba brać pod uwagę to, że w sprawie wejścia naszej do strefy euro powinny też kalkulacje dominować, a nie pobożne życzenia. A no razem raźniej, łatwiej będzie przeliczać i tak dalej, i tak dalej. Ten, kto wziął kredyt już w jednej walucie, to już będzie miał w jednej, nie będzie poddany na jakieś ryzyka i tak. No tak, ale na dzisiaj wydaje się, że straty po wejściu do strefy euro byłyby o wiele większe niż pozostawanie poza nią. No moje osobiste zdanie, nie chcę tutaj sobie uzurpować wypowiadania w imieniu czyimkolwiek, moje osobiste zdanie jest takie, że nie powinniśmy wchodzić do strefy euro, na pewno nie w najbliższych latach. To jest oczywiste. W mojej ocenie jak najdłużej. nie powinniśmy wchodzić do tej strefy. Złotówka ma swoją wartość i zwracać należy uwagę na to, że wszystkie kraje, które są poza strefą euro, nie mają pewnych problemów finansowych, nie mają pewnych zobowiązań, które mają kraje strefy euro. Proszę zwrócić uwagę, że te największe kryzysy finansowe dotykają wszystkich krajów strefy euro. Grecja, Irlandia, Portugalia, Hiszpania, na horyzoncie może i inne, częściowo Włochy. To są wszystko kraje strefy euro. No to po co tam się, przepraszam za zwrot kolokwialny, po co tam się pchać, skoro tam same problemy? Można realizować zasady Solidarności Europejskiej poprzez inne instrumenty niż wchodzenie do strefy euro. To tyle.
Może jeszcze w takim razie, skoro przy pieniądzach jesteśmy, o budżecie. Ten budżet na nowy rok nie został uchwalony. No i właściwie będzie opierał się przynajmniej na razie na takim, na budżecie, który został uchwalony na poprzednie lata.
To jest po raz pierwszy od 22 lat taka sytuacja ma miejsce, że nie uchwalono budżetu na rok następny. To pokazuje, w jak dużym kryzysie jest dzisiaj Unia Europejska, bo nieuchwalenie budżetu dla państwa skutkuje często rozpisaniem nowych wyborów. W wielu konstytucjach, na przykład w polskiej konstytucji, jest to podstawa do rozwiązania, do wniosku rozwiązanie Sejmu. W wielu innych konstytucjach podobnie to wygląda, że nieuchwalenie budżetu to jest podstawa do rozwiązania parlamentu. Oczywiście w traktacie lizbońskim czegoś takiego nie ma, ale szkoda, może należałoby taką wprowadzić zmianę, dlatego że jest to sytuacja rzadko występująca. Nie bardzo widać, jakie są elementy mobilizujące klasę polityczną, żeby jednak taki budżet uchwalić. Nieuchwalenie budżetu jest na pewno dowodem na kryzys. Kryzys instytucjonalny, kryzys zaufania, kryzys klasy politycznej. W związku z tym, że budżet nie został jak na razie uchwalony, więc oczywiście będzie realizowany, ale w oparciu o 12 miesięcznych transz, to może wprowadzić duże opóźnienia w przelewach pieniędzy do krajów członkowskich. Z budżetu Unii Europejskiej mogą pieniądze z pewnymi opóźnieniami wpływać na konta krajów członkowskich, ale pieniądze na składki z krajów członkowskich do Unii Europejskiej muszą iść regularnie, więc na tym tracą kraje członkowskie przede wszystkim. Tak to jest pomyślane, dość niesprawiedliwie można by powiedzieć.
A Polska jak tutaj będzie wyglądała?
Przede wszystkim na dzisiaj stanowisko Polski jest takie, że jest jeszcze próba przepchnięcia tego budżetu przed świętami, będzie taka podjęta w najbliższym tygodniu. Na razie sytuacja jest patowa, budżetu nie ma, ale jest, że tak powiem, spotkanie, ostatniej szansa, żeby przed świętami jednak ten budżet, żeby ten budżet na rok następny, bo mówimy na razie o kryzysie budżetu Unii Europejskiej na rok następny. Natomiast pytanie o stanowisko Polski to przede wszystkim dotyczy perspektywy budżetowej od roku 2013 do 2020. I tu jest wielka dyskusja, zresztą one są sobą powiązane, bo kraje, które nie chciały, ażeby został uchwalony budżet na rok następny w powiązaniu z zasadami tworzenia kolejnych budżetów, to są akurat te same kraje, które nie chcą, żeby w perspektywie budżetowej 2013-2020 ten budżet był wysoki. To są kraje, które opowiadają się za niskim budżetem, szczególnie Wielka Brytania. Polska do dzisiaj tradycyjnie miała postulat, żeby ten budżet był jak największy, ale ja myślę, że oprócz tego, że postulatem Polski jest to, żeby budżet Unii Europejskiej był jak największy, ale głównym postulatem polskim, i on nie został bardzo wyraźnie zdefiniowanym, powinno być to, żeby polski rolnik dostawał takie same subwencje na rolnictwo, jak rolnik niemiecki, grecki, francuski. Dlaczego? Dlatego, że w chwili wstępowania do Unii Europejskiej, można się z tym zgadzać, czy nie, no ja osobiście bardzo na tym ubolewam, to nie ode mnie to zależało przecież, polski rolnik dostawał około 25% tego, co otrzymywał rolnik zachodniej Europy. Na dzisiaj te proporcje są trochę lepsze, ale nie dużo lepsze. Polski rolnik dostaje około 50%, nie więcej, 50% tego, co rolnik zachodnioeuropejski. I są duże obawy, że ta proporcja zostanie utrzymana. Polski rolnik na jeden hektar produkcyjny będzie dostawał połowę tego, co rolnik zachodni. To jest kwestia negocjowania zasad obliczania tej subwencji, kwestia preferencji dla pewnych produktów, kwestia też usprawnienia procedur uzyskiwania tych kwot rolnych, ale sama zasada, że polski rolnik dostaje na jeden hektar mniej niż rolnik z Unii, z Europy, ze krajów z Europy Zachodniej, jest niewątpliwie kwestią, którą należałoby renegocjować. I to powinien być główny postulat w kwestii ustalania budżetu Unii na lata 2013-2020. Natomiast my słyszymy dzisiaj, że główny postulat to jest to, żeby ten budżet był jak największy. W szczegółach jest pies pogrzebany. Nawet jeżeli budżet będzie wysoki i Polska się w to zaangażuje, to procedury i reguły przyznawania subwencji dla rolnictwa mogą być takie, że polski rolnik dostanie o wiele mniej niż rolnik z Europy Zachodniej. Inaczej mówiąc, my poprzez swoje składki, poprzez naszą walkę o wysoki budżet, tak naprawdę będziemy walczyć o interesy innych. Także czas najwyższy, żeby zdefiniować tę sprawę dość precyzyjnie, trochę lepiej niż do tej pory to było. I no, skoro jest tak wybitny komisarz, jak słyszymy, od sprawy planowania budżetu, jak komisarz pan Lewandowski, no to należałoby chyba poprosić, żeby te talenty w tej chwili się jakoś ujawniły. No i skoro mamy też tutaj wielki sukces, jak twierdzono, w postaci przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, no to również jest fantastyczna okazja, żeby ten sukces skonsumować.
Niedługo także Polska będzie przewodniczyła Unii Europejskiej, tak zwana prezydencja. Jakie by pan postawił cele przed polską prezydencją w Unii Europejskiej?
Ja myślę, że należałoby się przede wszystkim trzymać tego, co już zostało do tej pory zdefiniowane i to byłoby bardzo dobrze odebrane. Dlatego, że szacunek wzbudza kraj, który potrafi kontynuować swoją linię dyplomatyczną, swoje stanowisko i oprzeć na pewnych postulatach, które były realizowane od kilku lat. I takim niewątpliwie najważniejszym byłoby bezpieczeństwo energetyczne. A więc dopracowanie pewnych zasad bezpieczeństwa energetycznego, solidarności energetycznej. Wprawdzie są już rozporządzenia, które nad tym czuwają, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby te sprawy o wiele lepiej jeszcze w tej chwili poukładać. Na przykład doprowadzić do tego, że do regulacji, które mówią, że jeżeli istnieją linie przesyłowe nośników energii, które pomijają kraje tranzytowe, to kraj tranzytowy może mieć, czy powinien mieć wpływ taki czy inny na korzystanie z tejże energii. Myślę oczywiście o tutaj rurociągu Nord Stream. Nasz dostęp do gazu, który będzie przesyłany z Rosji do Niemiec, powinien być zagwarantowany w naszym dostępie do gazu niemieckiego. To znaczy zasady odsprzedawania tego gazu później dla Polski po takich cenach czy innych, można byłoby to jasno zdefiniować, powinny być zagwarantowane prawem unijnym. Raz już mieliśmy przykład tego niedawno właśnie w umowie gazowej z Polską, gdy prawo Unii Europejskiej pomogło lepiej negocjować warunki tej umowy dla Polski. Należałoby iść w tym kierunku, ażeby wciągać partnerów unijnych, wciągać osoby, które decydują o kształcie prawa europejskiego, czyli głównie Komisja i Rada, do tego, ażeby przepisy europejskie gwarantowały bezpieczeństwo energetyczne Polski, jeśli idzie o linie przesyłowe, korzystanie z gazu, który trafia niejako ponad naszymi głowami do Niemiec. Kolejnym postulatem powinno być niewątpliwie zabezpieczenie naszych interesów w tworzeniu dyplomacji unijnej. Na dzisiaj wydaje się, że przegraliśmy tą walkę. Będzie bardzo mało polskich dyplomatów w korpusie unijnym. Można byłoby postawić ten element jako drugi, bardzo ważny, domagać się zmian. Kraj, który ma prezydencję, może bardzo dużo rzeczy, swoich postulatów przepchać. Myślę, że nie należy też mnożyć zbyt dużej ilości celów, dlatego że jest później ryzyko niezrealizowania żadnego z nich albo zrealizowania tylko połowicznego, jeżeli byśmy postawili sobie dwa, najwyżej trzy i trzymać się konsekwentnie tego, to są szanse, że osiągniemy satysfakcjonujący efekt. Bezpieczeństwo energetyczne, kwestia udziału Polaków w służbach zagranicznych Unii Europejskiej, ewentualnie partnerstwo wschodnie. To jest z mojego osobistego punktu widzenia, tak należałoby zdefiniować cele Polski na prezydencję.
Dziękuję bardzo. Dariusz Sopków, ambasador tytularny, były konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Strasburgu, dzisiaj jest naszym gościem. Jest, ponieważ będzie jeszcze po północy.